Można mówić. Cześć, jest 7 września 2015 roku. To jest absolutnie nowa, kompletnie nowa audycja pod tytułem Dogadajmy się. I teraz już możesz powiedzieć coś.
Cześć!
Nie mów do mojego mikrofonu, mów do swojego.
Dobra. Witajcie, poznajcie mnie. No. Mówi Ola.
To jest Ola. Program się nazywa Dogadajmy się z Olą i Martinem. Ogólnie chodzi o to, taką wymyśliłem koncepcję, że spróbujemy się dogadać, co będzie strasznie trudne.
Ola, nie żadna Karolina.
Ola przeczytała teraz na czacie. Ona się dopiero uczy w ogóle, co tutaj się dzieje i na przykład nie wie jeszcze, że ludzie nie, jak słuchają tego nagrania, to nie widzą czata, więc nie widzą czata Ola.
Ale odpowiedziałam blaszy.
Tak, ale ludzie nie wiedzieli, co on napisał.
A, no tak.
Posłuchają okay. Tego po latach. No mm-hmm. Więc właśnie, więc dzisiaj będą trzy tematy, albo zobaczymy ile. Jest taka koncepcja, że ja wymyśliłem dwa tematy, a Ola wymyśliła jeden. Wymyśliłaś, Ola, jakiś?
Dwa dni temu wpadliśmy na pomysł, żeby mówić o rowerach. To dlatego, że byliśmy z grupą znajomych na wyprawie rowerowej.
Ale ja tylko zapytałem, czy wymyśliłaś temat.
No to wtedy właśnie wymyśliłam temat, rowery.
Bo to było pytanie typu tak czy nie.
No to tak.
I w ogóle to jest na żywo i można dzwonić. Spadły mi słuchawki, ludzie, co ja się w ogóle odzwyczaję.
Witam Izeris, która mnie wita na czacie.
Tak, jest czat na stronie enklawa.net i można dzwonić do Skype'a. Pamiętasz telefon? To też jest
222-195... Nie.
Tak, wiem. 159.
Dobra.
Ale to było pytanie, czy pamiętasz tylko.
No to tak nie do końca. Czyli jak nie do końca, to znaczy, że nie.
No właśnie, do tego może być trudno się dogadać, ponieważ gadam z dziewczyną. A jak wiadomo, dziewczyna ma inny mózg trochę. I ja się będę uczyć mózgu Oli.
No i wzajemnie.
Bardzo dobrze.
No.
No, jak wam się spodoba, to będzie ten program co tydzień. Jak wam się nie spodoba, to go w ogóle nie będzie. Aha, zapomniałem, że mam włączone mikrofony. Dobra, okej. Okay. Wymyślmy sobie jakiś temat. Ogólnie to nam dobrze dzisiaj poszło, bo się sam zrobił temat. Wszyscy gadają o imigrantach, ale zanim będzie o imigrantach, to ja dostam kartkę. Widziałaś tą kartkę, Ola? Opisz kartkę. Widziałem.
Tytuł brzmi Do zatrudnionych na umowach śmieciowych. Jest to jakaś taka odezwa Piotra Ikonowicza. No to pewnie wielu
znasz?
Z was zna tego. Tak, ja skojarzę tego
Prawda?
Pana. Znaczy nie osobiście, ale wiem, kto to jest.
No. Lubisz pana?
Nie. Znaczy, no nie wiem, nie znam go, ale nie lubię jego poglądów.
Dlaczego? Myślałem, że lubisz może.
Nie.
O, to ciekawe jest. No i co jest na tej ulotce jeszcze?
No to tak, to jest odezwa do zatrudnionych na umowach śmieciowych.
To wy, słuchacze, no. Klawy.
Znaczy, to zależy, jaką przyjmiemy definicję umowy śmieciowej.
No, każda, która nie jest umową o pracę.
Ale ty masz odwrotną definicję w głowie.
Tak, no. Ale on nie ma.
Nie wiem, tak. Czy mam całe czytać.
Nie, no, to tak ogólnie tylko.
No to jest...
Z tyłu lotki jest napisane co?
Związek Zawodowy Sprawiedliwość Społeczna będzie walczył o wypłacanie należnych wynagrodzeń. Walczył o wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej za pracę.
Super.
Upubliczniał nazwy instytucji, korporacji stosujących wyzysk. Prowadził rozmowy z pracodawcami o poprawie warunków zatrudnienia, pracy i płacy. Proponował rozwiązania prawne w dziedzinie ochrony interesów pracowników, osób bezrobotnych oraz poprawy warunków życia.
Fajnie, nie?
Tak. I wszystkim członkom gwarantujemy pełną dyskrecję.
No to czemu się tego... Czemu nie lubisz faceta? Patrz, jak on walczy o nas, co on chce. Walczyć o wypłacanie należnych wynagrodzeń. Co, jesteś za czy przeciw?
No jasne, no tak.
Za, no
tak,
pewnie,
no każdemu
ja
się należy. No,
się
tak, trzeba płacić należne.
Na... Tak, właśnie. Tak. No i teraz... Będzie walczył o wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej za pracę. I co?
No oczywiście.
No i co,
no,
nie należy się?
Ja uważam, że minimalna stawka Ile? Powinna wynosić 50 zł za godzinę.
Ja też akurat tak. Zgadłaś. No i będzie upubliczniał nazwę instytucji i korporacji stosujących wyzysk. Co to jest wyzysk?
No to jest niezatrudnianie na umowę o pracę i niepłacenie 50 zł za godzinę.
Masz ciekawe poglądy, ale nie, no poważnie, bo wyzysk jest na przykład wtedy, jak ktoś ci mówi przyjdź do pracy o 7 i nie spóźnij się, to już jest wyzysk, bo musisz wstawać rano.
No, tak, tak, to jest wyzysk.
Tak jest. A na przykład jak nie możesz sobie zrobić wolnego, bo masz depresję akurat, tylko musisz harować, to co?
O, no to też jest wyzysk, bo oni nie mogą zrozumieć biednego człowieka.
Tak, no.
A na umowie o pracę sobie możesz wziąć urlop na żądanie.
Tak?
No, za 4 dni w roku, coś takiego.
Tak? No widzisz, no to wtedy nie ma wyzysku. Czyli ogólnie wyzysk jest wtedy, jak musisz pracować.
Tak, no dokładnie.
Tu chodzi o to, żeby było bez wyzysku. Masz przyjść do pracy i czuć się dobrze.
No i najlepiej w ogóle jeszcze przez pół dnia przeglądać Facebooka, parzyć kawę, nie przemęczać się, no i jakoś odbędzić te 8 godzin.
To jesteś za? Bo ja
no
za.
Jasne,
ja
fajna
też.
Praca.
I jeszcze on chce zrobić tak, będzie coś tam, nie wiem co będzie, ale proponuje, nie gwarantuje wszystkim członkom pełną dyskrecję. Ja nie wiem dlaczego, bo to nie ma się czego wstydzić, że ktoś chce być, walczyć o takie słuszne rzeczy. Związek zawodowy się będzie nazywać Sprawiedliwość Społeczna i zostawi tutaj telefon. Chcecie? Telefon do Ikonowicza? Mogę wam podać. Jak ktoś chce, to zapisujcie teraz. Uwaga, on zostawił. 22, to jest kierunkowe do Warszawy, 463-68. No. Także zgłoście się do Ruchu Sprawiedliwości Społecznej, w skrócie RSS, żeby było śmieszniej. No i ja myślałem, że się pokłócę z Olą na ten temat. Ola.
A nie, bo tak się składa, że ja miałam możliwość wziąć umowę o pracę i nie wzięłam.
Dlaczego nie?
Bo chciałam mieć wyższą pensję netto.
Aha. Czy chcesz być wyzyskiwana?
No tak, bo powodów było kilka. Między innymi taki, że nie wierzę w emeryturę z ZUS-u.
No ty.
No więc bardzo nie widzę sensu tam wywalać pieniędzy.
No, niewierząca jesteś.
Chociaż nie wiem, no, może jeszcze kiedyś sobie pójdę na umowę o pracę, nie wiem.
Ale nie cieszy cię to, że umowa o pracę jest, daje ci taką pewność czegoś, nie wiem, że cię nie zwolnią jutro, czy co?
Wiesz co, no...
No? Nie?
No daje pewność, że cię przez 2 tygodnie nie zwolnią. No i tyle.
A co byś zrobił, jakby cię zwolnili? Za 2 tygodnie.
To bym...
Zadzwoniła do Ikonowicza.
Tak, tak, dokładnie, tak, tak.
To była prawie
no,
odpowiedź.
Znaczy, wiecie, no my tutaj tak ironizujemy, prawda, no... Bo
skąd
ten pan Ikonowicz, on po prostu nie rozumie, że to, że w
się
Polsce się nie zatrudnia na umowę o pracę, to nie wynika z widzimisię, tylko to wynika z tego, że wielu pracodawców nie stać na te umowy.
No i
bo są bardzo wysoko opodatkowane i dużo jakichś różnych ZUS-ów, nie ZUS-ów. No. I jakichś drobnych przedsiębiorców po prostu najzwyczajniej w świecie na to nie stać.
No patrzcie, Ola wie, a Ikonowicz nie wie. To jakbyś mu powiedziała, to właśnie, żeby to zrozumiał. Żeby przestał walczyć o wypłacanie należnych wynagrodzeń i o minimalną stawkę 50 zł.
Nie, no ja już słyszałam jego wypowiedzi gdzieś tam w internecie, jak dyskutował z Korwinem i innymi osobami i on jest przekonany, że na przykład jak się obniży podatki, to pracodawcy nie zaczną więcej płacić, tylko więcej sobie wezmą do kieszeni, a pensje pozostaną takie same.
No może tak będzie, skąd wiesz, że nie?
No...
Ty byś tak zrobiła? Wczuj się. Jesteś pracodawcą. W ogóle jesteś pracodawcą, Ola?
Nie.
A chciałabyś być?
Nie zależy mi na tym. Bardziej mi zależy na tym, żeby tak na własną rękę pracować, ale nie wiem, może kiedyś.
No dobra. Załóżmy, że masz pracowników. I teraz nagle dostajesz obniżki podatków i nie musisz płacić ZUS-u za nich. I co robisz? No cieszysz się.
No nie, możliwe, że na przykład zrobiliby taki podział, taki pół na pół, że troszeczkę więcej pracodawca sobie bierze i troszeczkę więcej też daje temu pracownikowi.
No ale po co byś im miała dać?
No po to, żeby na przykład zmotywować tego pracownika do tego, żeby nie odszedł gdzie indziej, gdzie są lepsze warunki.
No nigdzie, gdzie indziej nie pójdzie, bo inni też nie będą mu płacić więcej. Nie?
Nie wiem, no jakoś tak jest,
aha,
że... Dobra, no jakoś to tak działa, że jak się obniża podatki, to się podwyższają, nie wiem, może nawet skąd nie podwyższają pensje, ale obniżają ceny czasem różnych
no
rzeczy.
No tak, ceny się obniżą.
No, nie wiem, nie jestem Robertem Gwiazdowskim.
Ja się zgadzam z Olą trochę. Ja myślę, że ma rację. Trochę, bo ja nie wiem, co się stanie. Jakby obniżyli te podatki i znieśli te dziwne jakieś tam prawne duperele na umowy o pracę, to ja nie wiem, czy by zaczęli wszyscy zarabiać więcej. Ale na pewno by się coś stało z tymi pieniędzmi. No bo co by pracodawca z nimi zrobił? Albo se weźmie, schowa do kieszeni. No to nie jest tak źle, bo weźmie to i wyda w końcu. Więc coś za to kupi i ktoś inny od kogo kupi, sobie na tym zarobi i ogólnie będzie fajnie. Druga wersja, że zacznie inwestować w firmę. Kupi ludziom lepsze fotele i szybsze maszyny i wszystko będzie robić taniej i lepiej. No to też dobrze. A trzecia to, że zapłaci więcej pracownikom. No, bo będzie musiał, bo oni faktycznie pójdą gdzie indziej. Bo ktoś inny wpadnie
na
pomysł.
Albo sami sobie coś założą.
No, w każdym razie. Coś się z tymi pieniędzmi stanie, no przecież nie wyparują. No jak, nawet jak sobie weźmie i przepije ten cały pracodawca, te miliony, co mu zostaną, to zarobi producent wódki. No i będzie dobrze.
No.
Ogólnie.
Będą wszyscy pili wódkę.
Tak, tak będzie. Więc lepiej nie obniżać podatków. To wszyscy będą chylać.
No.
No dobra, więc nie wiem, takie coś dostałem i się zastanawiam, do kogo on trafia. Bo ja nie wiem do kogo. Jak ktoś jest na umowie nie o pracę, to chyba nie ma ochoty się zapisywać do Związku Sprawiedliwość Społeczna. Tylko chce mieć święty spokój i pracować. Dobrze, że w ogóle
pracę. Wiesz co, nie no, w Polsce dalej jest dużo ludzi, którzy marzą o umowie o pracę. Ja mam takie podejście, że po prostu to jest uzależnione od pensji, że gdybym miała dostawać jakąś wysoką pensję, to po prostu może była skłonna pół pensji wywalać na te ZUSy.
To ile byś musiała zarabiać?
Nie wiem.
Ile?
Nie wiem.
No
nie
powiedz.
Umiem. Nie, nie powiem.
Powiedz.
Nie.
Powiedz.
Nie.
Powiedz.
Ty powiedz.
Ja bym nie chciał w ogóle nigdy mieć umowy o pracę. To co ja mam mówić?
Ale miałeś kiedyś.
No. Nie wiem, czemu miałem, po co miałem. No, więc miałem. No dobra, no jak się faktycznie dostaje 3000, a pracodawca drugie tyle wydaje na jakieś byle gówna tam, czy do ZUS-u, czy coś wysyła, no to mi się tam co specjalnie przeszkadza, bo mi 3000 wystarczało. I tak było za dużo, jakieś 1500 wtedy. Nie wiem, co z tym robić. No i, no dobra, no ale to dalej było bez sensu, żebym wolał mieć więcej. Jakbym na przykład miał sobie, no faktycznie, żebym miał za dużo zarabiać, no dzisiaj bym zrobił tak, że ja bym wolał dostać to, powiedzmy, 4500, bez żadnych tam umów o pracę i te 1500, to za to bym sobie kupił ubezpieczenia i bym sobie kupił co tam, na emeryturę bym sobie wsadził i co tam jeszcze można zrobić z tym. No taką rezerwę bym zrobił.
Odkładać na mieszkanie.
Tak, i rozdać
albo na złoto w banku szwajcarskim.
Złoto bym kupił, tak jest, w banku szwajcarskim. Więc tak czy inaczej, to ja wolę. Więc nie wiem, czy ktoś zgłosi do Związku Zawodowego Sprawiedliwość Społeczna. To chyba ten, kto w ogóle nie pracuje. Bo ja sobie jakoś nie wyobrażam. No. Więc słuchajcie, pilota programu, który się nazywa Dogadajmy się z Martinem i Olą. I może ktoś zadzwonić, próbować się dogadać. 222-195-159. Tak, i teraz już wracamy i gadamy. Ola,
a wiesz co?
No?
Nie, mi od czasu do czasu przychodzi taka myśl, że a może jednak z tego ZUS-u będzie emerytura?
Może będzie.
No.
No i co wtedy?
No i wtedy będę na przykład żałować, że jednak nie brałam umowy o pracę.
Przepraszać pana Ikonowicza?
Nie, ale na przykład będę żałować, bo może się jednak okaże, że dobrze wyszli na tym ludzie, którzy wzięli umowę o pracę.
No może. No właśnie nie wiemy.
No, a ty jak sądzisz, jak obstawiasz?
Że nie będzie żadnej emerytury. Tak mi mówi matematyka.
No to często słyszę, jak ludzie mówią, że właśnie dlatego nie będzie emerytur, bo ludzie rezygnują z płacenia ZUS-u.
Tak? No, no tak.
Że gdyby więcej płaciło, to wtedy by były.
No ale by nie mieli za co żyć w ogóle. To jest dziwny pomysł. Dobra, dzwoni zgadnij kto, dzwoni Jacek. Jeszcze podgłośnie. Cześć Jacek.
Dobry wieczór.
Witamy.
Cześć.
Witamy.
Cześć.
My się tutaj mamy problem ze słuchawkami, ale już chyba już słychać.
Martin, czy ja mogę zdradzić Oli pewną tajemnicę?
Zdradzaj.
No.
Ola, słuchaj, Martin to jest taki człowiek, który jest współzałożycielem takiego radia, w którym ci wszyscy wściekli libertarianie gryzą się po łydkach, po prostu oskarżają
na
się o brak.
Tak?
Miałaś nie wymieniać tej nazwy, to na tym polega ten żołd.
No, ale może, dobra, nie słuchaj go, masz mówić.
W każdym razie ja sobie myślę tak, że jakiekolwiek umowy są bez znaczenia. Ostatnio wsłuchując się w głos jakiegoś tam człowieka, który przedstawił swój stand-up na wideo na YouTubie, postanowiłem w ramach eksperymentu wybrać się na rozmowę rekrutacyjną o pracę. Znalazłem sobie jakąś tam firmę, se myślę, zobaczymy jak to będzie, tak? Dawno już nie brałem w czymś takim udziału i tam kobieta na takim spotkaniu dla zainteresowanych w pewnym momencie mówi, że oczywiście nasza firma płaci pełne ZUSy i wszystko, a ja tak na nią patrzę i mówię, czyli wchodzicie w kolaborację z wrogiem, a ona do mnie słucham, a ja mówię, no właśnie, powinna pani zacząć słuchać kontestacja.com. Chyba mnie nie zrozumiała. Tym niemniej legendarne koczowisko dekadencji rządzi. Przepraszam, że bredzę, ale już jestem po paru piwach, tak?
Dziś. Tak słychać trochę.
Tak?
No, ale ciężko mi w końcu dojść, jakie ty masz stanowisko wobec tego, co my mówiliśmy. Bo najpierw zacząłeś...
Wiesz, nie chodzi w Polsce nie chodzi o to, jakie ma się stanowisko. W Polsce chodzi o to, żeby mocno trzymać stołek, jak już się ma to stanowisko.
Nie, nie. Chodzi mi o twoją opinię wobec tego, co my mówiliśmy przed chwilą.
Czy lubisz ZUSy?
No więc moja opinia jakby odzwierciedla to, o czym mówiłem przed chwilą. To nie jest rzecz w tym, czy ktoś lubi, czy nie lubi. Rzecz jest w tym, że jest strach, rozumiesz? Jest powszechny strach, że ktoś może wykonać telefon do zakładu utylizacji staruszków i narobić tej czy tamtej firmie kłopotów, tak? W tym jest rzecz, nie jest rzecz w tym, czy ktoś lubi, czy nie lubi. Zresztą Martin kiedyś o tym mówił bardzo głośno, głośniej niż teraz, bo teraz to się zrobił z niego taki cichy facet lubiący kobiety.
Ale
czemu,
ja zawsze lubię.
Czemu zresztą się nie dziwię, bo to jest kolejna faza po zachwycaniu się Korwinem, tak?
Że najpierw Korwin, potem kobiety.
Zbudziły się Korwin i zauważyłem kobiety. No tak, bo...
no tak, no ileż można się zachwycać wąsami i muszką, tak?
No tak, trzeba teraz biustem. No, kiedyś, w którym momencie życia. Dobra, ja
też... W każdym razie, konkludując jednym zdaniem, istotą rzeczy, moim zdaniem, jest strach, a nie to, co kto lubi. Strach przed policją polityczną w tym komunistycznym kraju.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Na razie.
Pa, cześć.
To był Jacek. A teraz ktoś dzwoni. Ja go odbieram od razu i mówię, że cześć, cześć. O, coś stuka. Słuchaj, coś?
Chyba się rozłączył.
No dobra, można dzwonić 222-195-159 I jeszcze pytanie zauważyłem na czacie. Jacek ci wcześniej zadał, Ola, przeczytaj tutaj.
Nie przeczytam.
To ja przeczytam, a Ola odpowie słuchaczom. Znaczy, odpowiadaj słuchaczom.
Nie odpowiem, odmawiam odpowiedzi.
Ja przynajmniej przeczytam. Ola, powiedz, czy nakręcimy pornola. La, la, la. I co ty na to?
Nic.
Tak? Czyli jednak jest szansa.
Nie, ja nie komentuję. Nie.
Czy on powinien mieć nadzieję na to? Zostawiasz mu nadzieję? Czy powiesz, że nie? Nic nie mówię.
Nie wiem, co mam powiedzieć. Nie wiem, co będzie lepsze.
Lepiej jest powiedzieć, że nie. No ja bym powiedział, że nie. Wtedy człowiek nie ma...
Ale on się spodziewa odpowiedzi nie. No to...
No to, to tym lepiej, nie? Nie rozczarujesz człowieka. No ludzie. Dobra, ale może zadzwonić i pogadać z nami. 222-195-159. Aha, a w ogóle
o,
przez
Skype'a.
O, tutaj
kolega napisał coś fajnego na czacie.
Przeczytaj.
Nie.
Ale gdzie? A misio pomarańczowy, tak?
No.
To ja mogę przeczytać. A czemu ty się boisz czytać? Przecież to tylko cytat. Uwaga. Niech któraś się zlituje nad blachą i go rozdziewiczy.
Ta-da. No, i dobrze mu powiedział.
Okej. Okay. Dobra. To teraz będzie temat Oli. Dobra. Zostawiamy ZUS-y.
Ale uwaga. Jaki mój temat?
No, jaki temat na dzisiaj?
Imigranci?
Nie, to jest mój temat.
Oj. No to może bym teraz z imigranci.
Nie, teraz twój temat. No to musi być na zmianę. No dawaj, dawaj, dawaj. No miał być o rowerach w W34
pisze. No tak, więc... ale to nie był mój temat, tylko nasz wspólny temat. Tak sobie wszyscy wspólnie wpadliśmy na ten pomysł.
To wszystko no tak... jedno, więc Ola dajesz, tak mówi Bramin. Ty się no. Nic nie stresuj. Więc...
No to...
Tak.
No to tak. Ostatnio wybraliśmy się z grupą znajomych na rowery nad Zalew Zegrzyński pod Warszawą i fajnie było, bo to już jest właściwie końcówka sezonu rowerowego i nie wiem, co powiesz jeszcze.
Nie miałeś powiedzieć o czym innym, o wypadkach na rowerach.
O, tak, tak. Właśnie, bo parę miesięcy temu Martin nagrał audycję Pedałujmy się, w której też
naprawdę?
Zachęcał. Tak, to było jeszcze chyba jest sprawa. Zachęcał gorąco do pedałowania na rowerach, oczywiście.
I?
Ale nie poruszyłeś chyba kwestii wypadków.
Nie.
No? No to nie wiem, ja jakiś miesiąc temu miałam wypadek.
Bo ja nie miałam wypadku.
No ja jakiś miesiąc temu miałam wypadek na rowerze, ale na szczęście mnie to nie zniechęciło. No, a wypadek polegał na tym, że przeleciałam przez kierownicę.
Na prostej drodze.
Na górce.
Na górce. Zjeżdżała z górki i wypadła przez kierownicę.
No, nie. Tak się zdarza, jak się hamuje na górce.
No, mi się nie zdarza.
No, a wielu ludziom się zdarza.
No i właśnie ja chciałem usłyszeć, komu się zdarza wypaść
zdarza
przez kierownicę.
Zdarza się, jak hamujesz na przykład obydwoma hamulcami, a nie tylko tylnym, albo jak przedni wciśniesz.
Jadąc z górki, no tak.
Ale...
Jak bardzo mocno wciśniesz przedni hamulec, jedziesz szybko z górki. Tak, bo się jak się śpi
ale kto,
na lekcjach fizyki, to potem tak jest.
Ja
no.
Nie wcisnąłam przedniego.
Co
już nie
fizyki?
Pamiętam. Zależy w której szkole. No.
A w której co miałaś?
Martin, ja naprawdę wiem, że nie wciska się przedniego hamulca na górce.
No, no to bardzo dobrze. To jak to się stało, że przeleciałaś do przodu?
Nie wiem, bo hamowałam.
No. Jak się mam z tobą dogadać? No to którym hamulcem?
Albo tylnym, albo obydwoma, ale na pewno nie samym przednim.
No jak hamujesz obydwoma, to przedni, to tylny już jest nieważne, że nim hamujesz, nie? Chyba. Myślę sobie.
Nie umiem teraz powiedzieć, czy ja którym dokładnie hamowałam, ale na pewno nie samym przednim. No aż. No
ale właściwie to po co hamowałaś w ogóle?
Zwalniałam po prostu sobie.
No, ale czemu tak gwałtownie?
Nie gwałtownie, właśnie bardzo łagodnie.
I w bardzo gwałtownym zwolnieniu, oboma hamulcami naraz, wyleciałaś przez kierownicę przednią, mimo że nikt inny nie wylatuje.
Dobrze, zdarza się najlepszym. A moim zdaniem to nawet fajne doświadczenie, bo właśnie, no pomijając to, że człowiek sobie na przykład rozwala głowę albo inną część ciała, no to jest całkiem spoko. Gdyby na przykład tak wlatywać do wody albo...
To jest bardzo dobry temat. Na przykład trzy wypadki to jest fajna rzecz. Powinniśmy zachęcać młodych ludzi.
Nie,
rozbijajcie się na drzewach.
No, znaczy no w każdym razie u mnie było tak, że skończyło się na rozciętym łuku brwiowym i aż musiano mi go zszywać. A rozciął się dlatego, że miałam okulary przeciwsłoneczne, które się wbiły. Gdybym nie miała tych okularów, to pewnie by się skończyło na jakimś tam stłuczeniu. A gdybym miała kask, to
no
w ogóle nic by się nie stało.
I dlatego będziesz jeździć z kaskiem teraz? Czy nie?
No, na razie jeszcze nie kupiłam, bo mi się nie chciało.
No, to tak jak poprzednio.
Ale wiesz co, jakoś tak... Nie wiem, no, rower w kasku na rowerze to tak...
No, jakoś
jakby
tak.
W takiej zbroi.
No...
No.
No.
No, ale w każdym razie właśnie tak chyba niecały miesiąc po tym wypadku sobie z powrotem wskoczyłam na rower i jakby nigdy nic.
A Pramin pyta, Ola, czy dupa bolała?
Nie.
To co cię bolało?
Trochę głowa, ale właściwie boleć to tak nie bolało, tylko trochę krwi się lało.
No. No bo ja nie miałem takiego aż wypadku. Znaczy, dobra, raz wjechał we mnie i jadę sobie na rowerze przez skrzyżowanie w Krakowie, jadę sobie prosto, a tutaj gość mi skręca w lewo i wjechał sobie we mnie. I tak mi wtedy zwolnił czas i tak lecę z tego roweru powoli.
Yeah. No, mi też się zwolnił czas, to i jest niesamowite.
Taki, nagle poczułem się tak bezpiecznie, no, jak lecę.
Slow motion.
Taki slow motion. Tak. Takie... Ja poczułem takie nagle motyw, że nic mi się nie stanie. Takie poczucie bezpieczeństwa, jak właśnie lecę z roweru podstrącony przez samochód i mi było tak jakoś dobrze. A tobie jak było?
No, ta faza lotu to była taka, no człowiek się czuje tak bezradnie, tak się czuje, ej, co się dzieje? Czemu mi się tylne koło odrywa? Co się dzieje?
Taki lot. Wolność.
A potem nagle leżysz. I u mnie jeszcze było tak, że jak ja upadłam, to rower przeleciał nade mną. O. Ale mnie nie zahaczył.
Wylądował tam z przodu, tak?
Tak, tak.
Jak ty to zrobisz?
Nie wiem.
Aha, wiem, tak tutaj flup i on leci do góry.
Ja. Nie wiem, nie wiem jak to się stało, ale pamiętam to, że tak było.
No, no patrz. Czy ty byś była w związku z tym, za tym, żeby kazać ludziom jeździć w kaskach?
Wiesz co... Od chirurga, który mi nakładał szwy, dowiedziałam się, że obecnie panuje nakaz w Polsce, no, bo nie pamiętałam,
ja nie
czy
wiem
jest, czy nie.
Chyba nie ma. Jest?
On twierdził chyba, że jest. Chociaż nie wiem. Wiesz co, ja uwierzyłam w taką teorię, że jeżeli jedzisz bez kasku, to bardziej na siebie uważasz, no bo sporo ludzi tak wyznaje taki pogląd. Ale nie wiem, no mi po prostu jest niewygodnie w tym kasku.
To lepiej zginąć, bo jest niewygodnie.
No, tak. Tak, tak samo, znaczy wiesz, to tak samo, to ta sama logika jak niezapinanie pasów w samochodzie, chociaż ja zawsze zapinam.
No. Bramin mówi, no właśnie to jest to samo, dlatego pytam. Bramin mówi na czacie jakieś głupoty o Chinach, ale chodź tu zadzwoń, bo ja to chcę usłyszeć na żywo, co ty tu wpisujesz, bo... Nie wiem. I jeszcze przed Królik. Witam Królika. Analiza trwa, czy należy naciskać przedni hamulec, czy tylny?
To jeśli ktoś ma wątpliwości, na górce zawsze tylny.
No ale tylnym się słabo hamuje, jak się z górki jedzie. Czy w ogóle nie zahamujesz?
No na pewno nie przedni.
No właśnie problem w tym, że trochę trzeba ten przedni, tylko strasznie ostrożnie trzeba. No.
No to ja chyba za mało ostrożnie.
No. Właśnie, a czy wypadki uczą cię? Nauczyłaś się czegoś? Pójdziesz na kurs jazdy rowerem? Do szkalania?
Istnieje takie coś?
Ja nie wiem.
Nie no, no w sumie powinnam teraz sobie kupić kask, ale...
No ja nie jeździłem z kaskiem,
tak.
Jeżdżę w kapeluszu. Kapelusz mam po to, że jakbym... bił się głową w coś, to te odłamki czaszki i mózgu będą przynajmniej pozbierane od razu.
No, bardzo dobry pomysł.
Też będziesz w kapeluszu?
No, zamiast akurat kasku? Nie mam takiego fajnego jak ty.
Stefan zaleca. Hamowanie na górce recepta. 20% przedniego hamulca i 100% tylnego.
No, coś w tym jest.
Się zgadza.
O,
dzwoni słuchacz. Dzwoni. Cześć.
Halo?
Słuchaj. Cześć.
Halo?
No cześć.
Cześć, cześć, słyszymy cię, tylko się ustawiamy.
Okej, super. Dzwonię, bo tak słyszę tutaj rozmowę o hamowaniu tylnym czy przednim hamulcem. I chciałbym powiedzieć, że zawsze, za każdym razem, jak się hamuje na rowerze, powinno się hamować oboma hamulcami, żeby zatrzymać się jak najszybciej.
Wiesz co, to mi się wydaje, że to był właśnie przyczyną mojego wypadku, że obydwa wcisnęłam. Tak mi się wydaje.
Ja tutaj już napisałem w komentarzach, że jeżdżę po dość górzystym terenie, bo mieszkam w Anglii, a tutaj jest pełno gór i z górek zjeżdżam na rowerze po 50-60 km na godzinę równo z samochodami i przed światłami zawsze tak z 200 metrów ostro dwoma hamulcami i nigdy żadnego wypadku nie miałem.
No. Jak, no nie jak wiem. To możliwe? Jak ty to, Ola, zrobiłeś po prostu? To jest
ale czekaj, ty Tomek na serio wciskasz dwa hamulce?
Oczywiście.
No ja też.
Nie wiem, nie mam pojęcia.
No. No to może zależy, jak te hamulce wciskasz. To nie może ci się koło zablokować, tylko masz z wyczuciem. Ola, masz wyczucie, musisz mieć takie.
Nie wiem, no nie miałam wyczucia. Rany.
Czy masz wyrzuty sumienia?
A wobec kogo?
No siebie, że nie miałeś wyczucia.
Nie.
No dobra. No to dzięki, Tomasz.
No, za... no znaczy, nie wiem, nie wiem, co mam na to powiedzieć, Tomek. No, no różnie bywa.
Przecież.
No tak, tak, powinnam tutaj przeprosić wszystkich.
No.
O, a może ktoś miał jakiś wypadek?
Właśnie miałeś wypadek jakiś? Jak już jesteś z nami, miałeś jakiś?
Kiedyś miałem na pierwszym rowerze, jak kupiłem swój pierwszy rower, to jeździłem do pracy, jeździłem taką bardzo łatką drogą, żeby się nie zgubić, wzdłuż torów tramwajowych i tylnym kołem jakoś tak dziwnie wpadłem w tor tramwajowy i zrobiłem z koła banan.
Banan. Ja się właśnie zawsze bałem, że wpadnę w te tory, w Krakowie zwłaszcza. Są takie ulice, co są tory razem z ulicą, nie da się jechać inaczej, trzeba jechać wzdłuż nich. No i banan, mówisz, tak?
No, banan był. Trzeba było całe koło wymieniać. Powiedzieli mi w serwisie, że jest za mocno wykręcone, żeby można było je naprostować.
Znaczy taka ósemka się zrobiła, coś takiego, tak?
No taki precelek.
Precelek. Dobra.
A okay. Teraz jak już sprzedałem tamten rower i kupiłem sobie kolażówkę porządną, to jeżdżę na terenach, już bardziej poznałem miejsca, jeżdżę po bardziej górzystych terenach, omijając te tory, żeby już nawet, żeby już tymi węższymi oponami nie wpaść w te szyny.
No, a ty jesteś za tym, żeby były kaski obowiązkowe, czy nie?
Jestem za tym, żeby nie były obowiązkowe. Cenię sobie wolność. Ja jeżdżę od paru tygodni w kasku, bo sobie w końcu kupiłem, ale wcześniej jeździłem tylko bez kasku.
A Ola powinna jeździć z kaskiem, czy nie?
Jeżeli nie ma wyczutych hamulców, to powinna.
Ale to moja sprawa.
No bardzo dobrze
powiedziałeś,
tak?
Nie wiem, nie lubię tych kasków. Nie, mi się wydaje, że teraz jeżdżę ostrożniej chyba. Zwłaszcza jak hamuję. Albo na górce. No. A w Anglii są obowiązkowe kaski?
Nie.
O, proszę bardzo. A byłem pewny, że są jednak.
Każdy ma prawo decydować. W Anglii ja czytałem przepisy, zanim kupiłem sobie rower. Czytałem przepisy i jest napisane, że powinno się mieć kask, ale nie ma przepisu, który mówi, że się musi mieć kask. Jest tak ładnie napisane, że you should have a helmet, ale są też przepisy, gdzie jest napisane, że you must. I to jest ta różnica między must a should.
Ciekawe. To takie przepisy po sobie.
Z kaskami jest, że się powinno mieć, ale nie ma przepisu, który mówi, że się musi mieć.
Łapie. No w Polsce to jest zawsze must, nie ma should nigdy. Dobra, no to dzięki za telefon.
No spoko, cześć.
Cześć, cześć, cześć.
Ktoś tutaj wywołuje temat imigrantów na antenie, znaczy na czacie.
Słusznie czyni. Dobra, okej.
No, bo to był taki lżejszy temacik, przerywnik.
Tak, lżejsze. Jak sobie rozbić głowę, prawda?
Ej, Martin.
Jeszcze, co? Jeszcze Orisz dzwoni. Masz tutaj słuchawkę. I odbieramy. Cześć,
cześć.
Orisz, cześć.
Cześć. Fajnie was słyszeć.
Ciebie też.
O, jak rozumiem, gadamy o tym, kto miał fajniejszy wypadek.
Tak, dokładnie.
No, no, więc ja tak w zasadzie to, w sensie, że się przewracałem, to miałem wiele razy takich, tak poważniejszych mi się zdarzyło w sumie może dwa razy. Pierwszy raz to jak byłem, nie wiem, w piątej klasie podstawówki, to jechałem, genialnie mi się jechało z górki i przy prędkości jakiejś 50 na godzinę po prostu wypadłem z zakrętu. Więc to był po prostu taki fajny wypadek, ale tam się nic za wiele nie stało. Ja generalnie dużo jeździłem w maratonach i tam się trochę poprzewracałem. No właśnie też mi się zdarzył taki wypadek, że po prostu jechałem też z górki. i po prostu były straszne kolejny, wzięło mnie wpadłem w kolejne, zaczęło mnie rzucać i po prostu no trochę jak na rodeo wyleciałem w kosmos.
To może ty, Ola, wpadłaś w kolejne?
Nie, to była ścieżka rowerowa.
Tak, jeśli chodzi o te hamulce, to ja powiem, że to chyba zależy. Zależy od tego, jakie to są hamulce, jak są sprawne hamulce i jaki to jest rower.
Oli hamulce.
To jest stary rower, który został kupiony, jak byłam w gimnazjum, czyli z kilkanaście lat temu.
Pewnie w Tesco.
Nie, ale dobra firma.
Ale
Giant.
Giant.
Ale stary. No
ta audycja zawiera lokowanie produktu.
Nie, po prostu mówimy jak było, no.
Nie wiem, ja mam takie zdanie, że to każdy przypadek jest inny.
Ja się nie zgadzam. Ja mam zdanie, że każdy przypadek jest identyczny.
Znaczy, ja na przykład mam hamulce hydrauliczne i mam z przodu amortyzator i ja akurat zawsze hamuję tylko przednim, szczerze mówiąc. Ale ja po prostu mam tak, że kwestia jest tego, że żeby nie blokować kół, że jak się hamuje na rowerze, to żeby nie blokować kół i tu myślę, że to jest klucz, żeby wyrzucić odpowiednie hamulce.
Myślisz, że Ola zablokowała koło?
Na pewno, skoro przeleciała, to musiała zablokować koło.
Biegły orzekł. Jesteś winna.
Okej. Okay. No. Przepraszam. No, tak mi przykro.
A jeśli chodzi o kask, to z tego co wiem, to nie jest wioskowy w Polsce.
Są różnice zdań.
A Łukasz, jak sądzisz, czy gdybym miała kask, to by mi się nic nie stało?
Myślę, że tak, ale ja generalnie nie lubię kasku tak do takiej jazdy luźno po mieście, chociaż w sumie akurat w Warszawie to jest dosyć ryzykowne, tak powiem.
Dlaczego?
Bo w przypadku, kiedy jednak jakiś samochód ci zahaczy, to masz bardzo, bardzo duże szanse, że jednak umrzesz.
No to co mi kask pomoże?
W kasku to raczej ci tą głowę ochroni, nie?
Aż tak to ten kask nie zmienia znowu. To ochroniłby takie właśnie uszkodzenia gola miała tylko.
Znaczy z tego co jednak czytałem o kaskach, to jednak one dosyć mocno zmieniają.
Myślę, że czaszka jest jednak mocniejsza od tego plastiku, co jest w kaskach.
Ale te kaski są specjalnie skonstruowane, tam są specjalnie... w każdym razie one są bardzo tak skonstruowane w ten sposób, że żeby jednak tę siłę uderzenia rozprowadzać.
Czaszka też.
Czaszka niekoniecznie.
Jest, bo ja
chciałbyś
kiedyś...
Chciałbyś się uderzyć w gołą czaszkę?
Ja się uderzyłem kiedyś i ja to pamiętam, jak mi się rozeszło uderzenie po całym szkielecie w ogóle. Jak na lodowisku się wyrąbałem.
No i się skończyć wstrząsem mózgu?
Ale nie miałem akurat.
Akurat ty nie miałeś.
I chodzi o to, że konstrukcja człowieka jest lepsza niż konstrukcja tych made in China
kasków.
Czyli
lepiej mieć głowę,
tak,
tylko głowę, niż głowę plus kask.
Myślę, że lepiej mieć kask, ale to jest taka żadna różnica, że wszystko jedno.
Mi się wydaje, że...
Taką mam teorię, ale nie jestem pewny.
Wydaje mi się, że... nie wiem.
Chociaż tak to teraz szukałem sobie przed chwilą właśnie tego, czy kaski są obowiązkowe w Polsce i akurat natknąłem się na statystyki z Nowej Zelandii, gdzie tam wprowadzili nakaz jeżdżenia w kaskach i po wprowadzeniu tego nakazu statystyki mówią, że nic się nie zmieniło, więc...
Jest takie, pamiętam kiedyś badania, jak ktoś jedzie w kasku, to ludzie samochodami bliżej mijają. To Rabbit na czacie to samo powiedział. Robili kiedyś takie badania.
Ale badania badaniami, ale ja słyszałam po prostu z ust kierowców, że im to w ogóle wisi, dla nich rowerzysta to rowerzysta.
Schumacher przeżył dlatego, że miał kask, powiedział Leszek. On nie miał kasku plastikowego do jazdy rowerem, ludzie. Jakbyśmy jeździli w takich motocyklowych, to ja rozumiem, ale nie te badziewia plastikowe, co się ma na głowie.
Ja słyszałem jeszcze coś takiego, że jakby się nie miało kasku, to można by było uderzenia w głowę w ogóle uniknąć, bo kask jakby powiększa głowę, nie? Coś takiego słyszałem, że można wtedy jakoś, mając kask, można jakoś nieszczęśliwie zahaczyć o ziemię. To
trzeba bardzo akrobatycznie.
To zależy. Też znam takie przypadki, że komuś brak pasów w samochodzie uratował życie akurat.
No, ja znam też na autostradzie. Ale to jest koniec tematu i kończymy ten temat. No. Będzie nowy.
To pa.
To cześć.
No, cześć.
No. I teraz w końcu jest temat numer 3, najważniejszy temat dzisiaj. No. Temat, o którym wszyscy gadają. Ola!
Czyli wreszcie coś poważnego.
Wreszcie coś poważnego po tych kaskach, po mózgach na drogach niepoważnych zupełnie. Więc ja chciałem powiedzieć tak, że cała Polska gada i Europa też o kwestii imigrantów z Syrii i Erytrei, z Afganistanu i innych miejsc, gdzie się toczą wojny, które w dużej części sprowokowali je sami Europejczycy, albo się trochę dopingowali, powiedzmy też. Także jakoś dużo nie myśleli o tym, że jak zrobią rozpierduchę na Bliskim Wschodzie albo w Afryce, czy gdzieś tam, to się może okazać po latach, że tak zdestabilizują region, że będzie morze uchodźców i ci uchodźcy będą, no zgadnijcie, gdzie uchodzić. No tam, gdzie nie ma wojny, no. Czyli pewnie do Europy właśnie. No i tak się akurat stało i teraz może Europa się czuje trochę winna jednak, albo nie wiem, nagle się obudzili, jakieś ludzkie uczucia się
w
nich obudziły, czy co?
To chyba nie, w ogóle nie czują się winni.
No to jakby się nie czuli winni, to by powiedzieli spadać. Ale nie mówią spadać, tylko ci imigranci, co płyną do Grecji, do Włoch, czy gdzie tam się da,
a
są rozprowadzani
po całej Europie. Na czacie, że bardzo dobrze się na razie dogadujemy.
No dziękuję bardzo, bo jeszcze nie mieliśmy o co kłócić.
No.
Nie, raz już było, że ja mówiłem tak, a tym razie nie.
No to chyba było przeczytanie komentarza. No, nieważne.
Nie, aż napijmy się. No, więc są ci emigranci, czy tam imigrańcy i dużo ludzi twierdzi, że te 2000 ludzi, co się mają w Polsce znaleźć, to nie są ludzie, co uciekają przed wojną, tylko to są ludzie, co idą po darmowy socjal do Polski. Idą po darmowy socjal. Więc ja bym chciał zapytać tych ludzi, co twierdzą, że te 2000 ludzi idzie po socjal, a nie ucieka przed wojną, czy rozmawialiście z kimś z tych 2000 ludzi? Albo no może z kilkoma chociaż, skoro wiecie, po co oni idą, bo ja na przykład nie mam bladego pojęcia, ale no tyle wiem, że tam się toczy wojna i mniej więcej wiem, jak wygląda życie w czasach wojny i nie wygląda fajnie, więc jakoś mi się wydaje bardziej prawdopodobne, że ludzie uciekają przed wojną, a nie idą po darmowe pieniądze. No ale może znacie tych ludzi, to ja nie wiem. No. To odbieram sobie telefon. Pogadajmy na temat imigrantów. Co wy w ogóle myślicie o tym? Bo się strasznie ludzie podzielili na dwie części.
Witam was.
Cześć.
To pierwsze pytanie na set. Czemu nagle zmieniliście temat? Dopiero przyszedłem i chciałem...
Uznaliśmy, że ten temat imigrantów chyba jest dużo ważniejszy niż jakieś ględzenie o rowerach.
Nie, bo się zrobiło tak naprawdę... Czas się kończy.
A co, chcesz o coś o rowerach powiedzieć?
Znaczy ja do końca nie wiem, jaki był temat, bo dopiero wróciłem i tak...
To nieważne. Imigranci. Hej, co ty myślisz o tym, bo wszyscy o tym gadają.
Jeden wypadek wytłumaczył Martin.
No. Wypadek?
Tak, w Biblii. Taki bardzo nieprzyjemny.
Jaki?
Z drugiej Księgi Królów. Kojarzysz?
Nie wiem, o który chodzi.
No to podpowiedz.
Jak to było? Rozdział drugi, te wersety.
Czytanie Biblii na żywo, a propos rowerów.
Szukałem, żeby ci go w całości przeczytać. Przynajmniej w tej całości, w jakiej mi tu kolega podał. Bo tej co mieliśmy taką krótką rozmowę na temat wiary.
Okej.
Ja nie rozumiem tego.
Ale to inny program.
Chyba i inny temat i w ogóle...
Ale dobra.
Temat. Ale tak naprawdę to chciałem ci powiedzieć, że ja ci wysłałem na ten temat maila i nie wiem, czy go przeczytałeś.
No możliwe, a odpisałem już?
No właśnie, wczoraj patrzyłem, nie, a dzisiaj nie miałem okazji.
A sprawdź więc dzisiaj, bo dzisiaj odpisywałem też na mail. To może.
No, być może.
Dobra, mniejsza z tym, temat jest teraz o tych imigrantach. Czy ty w ogóle masz zdanie na ten temat? Boisz się, że 2000 ludzi przyjdzie i będzie nawoływać do wiary w Allaha, czy coś?
Ja w ogóle słyszałem, że to nie ma być 2000 ludzi, tylko że już tak po cichu już tam wzięli i powiedzieli, że to będzie ponad 100 tysięcy ludzi w Polsce w Tylko, że oficjalnie jest
100 tysięcy urosło. No, myślałem 10 ostatnio słyszałem.
10 to widzisz, no zwiększa się cały czas.
Aha, no zwiększa się. No jak dojdzie do 4 milionów, to zacznę się bać też.
Mhm. Ja, ale ja ci tak ogólnie powiem o imigrantach, że ja to... No, mi to nic nie przeszkadzają imigranci sami w sobie, no chyba, że dostają socjal, na który nawet jeśli nie ja, no to nasi rodzice pracują, albo wielu innych moich sąsiedzi, no. Ludzie pracują na socjal, który dostaną jacyś imigranci.
No, a ty byś chciał, żebyś ty dostał ten socjal, tak?
Nie, mi nie zależy, ale że dostaje ktoś losowy z zewnątrz, który nawet nie jest kulturowo z nami powiązany, w żaden sposób nie jest z nami powiązany, a dostaje więcej niż Polak.
Bo Polak powinien, bo jest Polakiem.
Ale na czacie Orisz pisze, że pogadajcie o tym, co papież powiedział?
Tak, pisze.
O imigrantach, tak?
Tak, ale dobrze, czekaj, jeden temat na raz. No, dobra, ale to jest jakoś... Co to komu imigranci przeszkadza, że 2000? Przecież to jest 2000, to jest nic. To jest tam jeden facet na 40-tysięczne miasto, no.
Nie, to ja bym tak naprawdę jedyne co chciał też, by oni nie dostawali socjalu. Bo wtedy by tu nikt się nie pchał.
To...
Po zapatrzeniu na to, że do Polski i tak się nikt nie pcha, bo by tą chcieli potem się przerzucić do Niemiec i tak dalej, ale... Że tak, ale wiesz,
to,
jak,
to
jak
może nikt się pcha, dlaczego się ma nie pchać?
Ja mogę... emigrowali to... do Anglii, że tam emigrowali, ale nie dostawali socjal, tylko pracowali.
No.
Ale ja
i tak samo, to... kto chce uciec od wojny, no to on się nastawi, że on będzie tam ciężko pracował u nas.
No myślę, że tak się nastawiają dokładnie, że będą pracować. Uciekają od wojny i są wdzięczni, że mogą gdzieś w normalnym kraju se przesiedzieć. Dla nich Polska jest normalna.
Za 5 zł za godzinę.
No, jak masz do wyboru uciekać przed bombą, a pracować za 5 zł za godzinę, to ja bym miał oczywisty wybór.
No to jest oczywisty wybór.
No to widzisz.
Ale mogę trochę skomentować to, o czym mówiłeś, że po pierwsze to no chyba każdy tak ma, że gdyby w jego kraju była wojna, to by uciekał przez tą wojną i gdyby w Polsce była wojna, to byśmy nie byli zachwyceni, że nas nigdzie nie chcą przyjąć i nas traktują jak jakieś szmaty i w ogóle.
No to słusznie, Ola, jeszcze przecież w Polsce tak było, bo nas tak traktowali w Stanach i w Europie nie tak dawno temu. 10 lat temu nie było otwartych aż tak granic. Polaków nigdzie nie chcieli, więc się dziwię, że teraz Polacy tak samo traktują.
Nas teraz nawet tak niektórzy traktują.
No.
Znaczy, a poza tym... Nie teraz, że teraz, ale że rok temu słyszałem, że była jakaś tam sprawa, że w gazetach pisali, że to zły tam stan gospodarki Anglii to wina Polaków, a nie muzułmanów, którzy tam, nie wiem, częściej siedzą na socjalu niż Polacy, ale to wina Polaków.
A wiesz co, a co do socjalu dla imigrantów, to wydaje mi się, że on no jest, przynajmniej na start, to jest niezbędny, no bo wyobraź sobie, że wprowadza się do Polski czy do jakiegoś innego kraju tłum ludzi z jakiejś Syrii, w ogóle nie znają języka, inny krąg kulturowy, w ogóle nie mają pojęcia, co tu się dzieje, no to jedyna praca, jaką oni mogą podjąć, to albo zamiatanie ulic, albo sprzątanie, albo mycie garnków.
Tak jak ty, Ole.
Jak Polacy zbawią.
Tak, dokładnie.
Zabierze ci pracę ten Arab, nie będziesz mogła myć garków i dlatego...
Znaczy ja mam lepszą pracę niż mycie garów.
No dobra, to ma, a może on też.
No, ale chodzi mi o to, że po pierwsze, to jak masz nagle tłum ludzi, którzy się dostaje do kraju, to...
2000, jaki tłum?
Ale... No to jest jednak...
No i tak nie przebijesz pociągów w Indii.
No po prostu musiałbyś bardzo mieć taki wielki jakiś zmysł logistyczny, żeby i tych wszystkich, te 2000 ludzi rozlokować po całym kraju, akurat po tych firmach, które mają zapotrzebowanie na jakiegoś zamiatacza ulic, czy kogoś tam.
Się sami rozlokują, no. Niech tylko dostają na start coś.
No właśnie, na start. Ja jestem za tym, żeby dawać coś na start, no bo tak na bez start, tego na start, to jeżeli nie dostaną nic, nawet na start, to się skończy na tym, że będą kraść, tam zabijać, nie wiadomo co robić.
Żebrać.
No. Pewnie żebrać to jest oryginalne, ale na pewno słyszeliście, jak to było na Węgrzech. Że tam oni krzyczeli, że są głodni, że biedni, no to dostali kanapki i je wyrzucili. Jeszcze to... od ludzi dostali.
Aha. A znaczy oni nie muszą jeść, wyrzucali kanapki, bo mieli ze sobą z tego kraju ogarniętego wojną, przywieźli sobie lodówki pełne jedzenia, czy jak to działa?
Że jak dostali za darmo kanapki i wyrzucili?
Do kosza. No po prostu.
A jedli co?
A nie mam pojęcia. Wiem tylko, że były kosze pełne kanapek.
A może jeszcze kanapki
nie
były zepsute?
Jeszcze w folii zamkniętych, że takie wiecie, że przyszykowane, że ładnie to wszystko. Tak z dobroci serca.
Powinni zjeść każdą jedną kanapkę, bo jak ludzie jedzą, to powiedzą, że wyrzucają wszystko, wszyscy do kosza. To jest jakaś bez sensu argumentacja. No jak tam, jak stoi gdzieś 10 tysięcy ludzi i w koszu jest pełno kanapek, to nie znaczy, że oni nie jedzą, bo mają własne lepsze jedzenie, tylko że nie, dobra, nawet mi się nie chce tłumaczyć tego już.
A, to jest po prostu, te wyrzucone kanapki to jest niewielki procent tego, co im zostało rozdane.
No w polskich koszach też są wyrzucone kanapki, to znaczy, że mamy powyrzucać Polaków.
To się skojarzyło z tym cudownym rozmnożeniem chleba i ryb przez Jezusa, też zebrali ułomki.
Ale ty się czepiać, człowiek ucieka przed wojną, a oni się go czepiają, bo wyrzucił kanapkę, albo że śmieci na ulicach. Faktycznie, on się powinien zajmować tym, żeby było czysto, bo nie ma żadnych rzeczy na
ale jak masowo wyrzucili te kanapki.
No,
no dobra, jakby to był jeden kosz pełny kanapek, no to jeszcze, ale nawet jeśli to byłyby te kanapki, no coś co dla nas tak ma no, małą wartość, jak jesteśmy jakoś tam średnio zamożni, no bo sobie możemy po prostu zrobić kolejną. No, ale jak ci ludzie są niby głodni, no to żeby przekazali chociaż kolejnemu, albo żeby sobie skitrali na potem, czy coś. No
pewnie tak zrobili. To jest najlepiej, jak się pozbyć imigrantów. Zrobiłem tyle kanapek, żeby nie dało się tego zjeść, zabrać, ani dać innemu, a potem jak wyrzucą, to ich opierdziel za to, że nie chcą kanapek i ich wyrzuć z kraju. Po prostu genialne podejście. No po prostu ja, no nie mogę. Się nie ma już o co czepiać ludzi, tylko że kanapek nie chcieli wziąć. To już są z obcy kulturowo.
Nie, no to Martin na początku mówił to, co ja wyraziłam też, że te wyrzucone kanapki to pewnie był jakiś niewielki procent tego, co im dano.
Ja w ogóle nie wiem, o co chodzi z kanapkami. No sorry, nie wiem, o co chodzi. Niech ktoś mi opowie, o co tu chodziło konkretnie, bo może czegoś nie rozumiem z kanapkami faktycznie. No. Dobra, okej.
Okay, ktoś to mówi, że te kanapki wyrzucili w ramach protestu.
O, a co?
Ale i co, i woleli być głodni?
Strajk głodowy.
Zgodnie z logiką muzułmanów, to pamiętam, była jakaś wieprzowina czy coś i nie mogli tego zjeść.
A znasz muzułmanów?
Osobiście spotkałem jednego.
Jednego spotkałeś i znasz logikę muzułmanów, tak?
No tak, tylko myślę, że tak mają.
Aha.
No wiesz, no niby nie wolno im nawet stawiać kościołów, czy nie wiem, no może chodzić nie, ale że nie wolno im, no kościoły to są u nas, ale że nie wolno im stawiać meczetów na ziemi, na której była wieprzowina.
No, bo to jest kwestie tam religijne jakieś tam, nie?
Mhm.
No dobra, ale co tam?
Że też nie wolno im jeść.
No to nie, może była świnina w kanapce. Ja nie wiem. Ale to jest strasznie. A dobra, nie masz wrażenia, że tu po prostu chodzi o to, że zwyczajnie się boimy obcych kulturowo ludzi, nie rozumiemy ich kultury.
Ja nie mam nic przeciwko, żeby tu przyjeżdżali, tylko niech to już przyjeżdżają do pracy, a nie na socjal.
No, nieważne, jakie nie wyrzucają kanapek.
Do pracy.
I budują meczety wszędzie,
ale
gdzie
my tutaj
była.
Podaliśmy no, taką tezę, jakby, że...
I nie będą tam z rana...
Znaczy my tutaj twierdzimy, że przynajmniej na start to chyba trzeba im coś dać, bo bez tego takiej jakby wyprawki na start to będzie burdel, że tak powiem.
Dałbyś im coś na start, czy nie?
Ja? No, trochę bym im tam dał na start, żeby mogli się utrzymać.
No to dokładnie to jest teraz w Polsce. Zresztą na start im daje Unia Europejska, a nie Polacy, to... Ja w ogóle nie rozumiem, o co się czepiać teraz. Niech se przyjdą.
Znaczy mnie to nie będzie bolało, jak będą sobie przyjeżdżali do Niemiec.
Jak będą do Polski, to też mnie nie będzie bolało. Dlaczego mam nie boleć?
No ludzie się boją na przykład jakichś kryptoterrorystów, że terroryści się będą udawali jakichś uchodźców i się przedostaną do Europy.
A wcześniej nie mogli się przedostawać, nie było ich w Europie? No,
no teraz mogą się wmieszać w tłum uchodźców.
I nie myślę, to tak tłumem. Myślę, że nie sprawdzają ich wszystkich? Nie spisują? Nie podają dokumentów? Czy jak?
Nie wiem, no ale no nawet, no nie, nie chodzi o to, że będzie z bronią prostu, czy coś jechał, ale może by po prostu stać się takimi mackami terrorystów w Europie.
No może, a Polacy też mogą być mackami mafii kradnącej samochody, jak lecimy do Anglii, no. No kurde, no ja nie wiem, że to jest fajne podejście, od razu zakładać, że każdy jest terrorystą, bo jest Arabem. No bez jaj, no już chyba się nie da gorszej dyskryminacji robić. No gość ma ciemną gębę i już jest z założenia terrorystą potencjalnym. No ludzie.
Murzyn jest czarny i już jest z założenia złodziejem.
No, patrz, jakie to łatwe. Polak to od razu też złodziej, nie? I pijak, bo każdy pijak to złodziej.
Ale ze szwagrem to wszystko zrobimy.
No. Ale akurat ja osobiście nie będę się cieszyła z tego, że będzie, znaczy, większy odsetek muzułmanów. Ogólnie
no,
muzułmanów.
Niestety nie będzie, bo to jest tak mała liczba, że w ogóle nic nie zmieni w żadnych statystykach, nawet ich nikt nie zauważy. Dobra, okej, to dzięki za telefon.
To cześć.
Na razie, cześć.
No, cześć. No.
Jak smutno. Dobra, gadamy sobie... Gadam dalej o tych terrorystach. Był telefon, to nie zdążyliśmy pogadać, co Ola sądzi w sumie o tym. Ty się boisz, czy się nie boisz?
No ja chyba tak trochę wtrącałam w trakcie swoje komentarze, że ogólnie tak. Z jednej strony mi żal tych ludzi, że muszą gdzieś się tułać po świecie, bo uciekają przed wojną. A z drugiej strony to wolę, żeby nie było u nas muzułmanów. No.
Dlaczego?
Bo to nie jest dobre. No bo już stanie się to, co się stało w Europie Zachodniej.
No to co się takiego stało w Europie Zachodniej?
No to, że nie wiem, we Francji masz arabskie dzielnice, jakieś takie getta prawie.
No to co? Już nie musisz tam mieszkać.
Dwa lata temu w Londynie jakiś Murzyn uciął komuś głowę tasakiem na ulicy.
No.
To też był muzułmanin jakiś. Znaczy, no chodzi o to, że wiesz, takie...
Znaczy, a rozumiem, że poza tym jednym przestępstwem to innych nie było. Biali nie.
Nie, no ogólnie
nie
chodzi
się
o to, że jak Europejczyk jedzie gdzieś tam do tej Arabii Saudyjskiej, czy, no, albo nawet i Turcji, czy takiego lżejszego kraju muzułmańskiego, to musi przestrzegać tych wszystkich zasad, bo jak nie, to będzie miał przerąbane.
No.
A w drugą stronę to naprawdę bardzo Europa tak się dostosowuje, zamiast tak stanąć sztywno i powiedzieć, że im wszystkim, że nie jesteście u siebie, stosujcie się do naszej kultury.
No ale czekaj, chwilę, bo nasza kultura polega na tym, że jak ktoś mieszka w swoim domu, w jakimś mieście, to jest u siebie. Są u siebie, tak.
W swoim...
Czy ja jako nie katolik nie jestem u siebie w Polsce?
Jesteś, ale...
No to czemu on nie może być jako muzułmanin u siebie we Francji?
Chodzi o to, że oni mają... że nawet... Wiesz, bo nawet jeżeli ludzie, no teraz u nas jest bardzo dużo ateistów, czy jakieś, zlaicyzowane społeczeństwo, ale jednak my mamy mentalność ukształtowaną przez te korzenie chrześcijańskie. Nawet jeżeli ktoś jest twardym ateistą, to jednak te wieki życia w tradycji chrześcijańskiej wpłynęły.
Tak, dlatego jest tak super w Polsce. A pamiętasz Dzień Świra? Modlitwa Polaka, może przypomnę.
Ale nie mówię akurat o katolicyzmie, tylko...
Te korzenie chrześcijańskie,
no dobra,
to ciekawe.
No.
Jesteśmy tacy super
tak.
W ogóle, to na co tak narzekamy?
Dobrze, ale wiesz, ja jednak wolę żyć w kraju katolickim niż muzułmańskim.
No, ale jesteś katolikiem?
Nie jestem.
A z ilu znasz muzułmanów?
Mało. Na emigracji poznałam Pakistańczyka i Turczynkę.
Jak się z nimi gadało?
No fajnie, jako ludzie byli normalni, bardzo fajni.
No właśnie, bo każdy normalny człowiek, jak się go pozna muzułmanin, to każdy mówi, że to jest normalny człowiek jak każdy inny. Ale jak zaczynamy mówić teoretycznie o muzułmanach jako jakiejś grupie, to nagle mówimy, jakbyśmy o demonach mówili. W ogóle to już nie są ludzie, to już oni wszyscy chcą zabijać, terroryzować, nie mają ludzkiego
ruchu. No a co się dzieje w Skandynawii?
Chyba, nie wiem,
bodajże
nie byłem tam.
W no ja też nie byłam, ale bodajże w Danii jest takie miasteczko, nie pamiętam nazwy, w której w ogóle... po prostu zaczęli rządzić muzułmanie, że zaczęli zasiadać tam w tej radzie.
I co tam
miasta,
się stało dalej?
W sumie nie wiem, czy to jest jakiś mem internetowy, czy prawdziwa historia, że zabronili wystawienia choinki bożonarodzeniowej, argumentując, że jest za droga, a potem wydali dużo więcej pieniędzy na jakieś muzułmańskie święto.
No widzisz, no ich było, jak zrobili enklawę muzułmańską, to tak pewnie będzie.
No tak, ale
no.
Chodzi o to, że tak, że ogólnie to tak jakby te... Ja uważam, że przez to, że właśnie Europa się laicyzuje, to ona po prostu tym... I Europejczykom jest wszystko jedno, im wisi w ogóle jakaś kwestia wiary w cokolwiek.
No.
I dlatego po prostu... wyrażają takie ciche przyzwolenie na to, żeby muzułmanie tam sobie uprawiali ten swój islam. No a że islam jest bardziej taką agresywną, taką, nie wiem, jak to powiedzieć, radykalną religią niż na przykład katolicyzm, no to to przynosi gorsze konsekwencje.
Bramin pisze na czacie, że ja rozumiem, że telewizja kłamie, ale jest pełno reportaży z Europy na temat tego, co się dzieje i ciężko nie odnieść wrażenia, że muzułmanie robią rozpierduchę. No ciężko nie odnieść wrażenia, no wiem, wiem, tak. W telewizji oglądając, wiem, jak ja oglądam TVN, to też ciężko nie odnieść było wrażenia, że Donald Tusk jest cudownym ojcem narodu. Super, Bramin, to jest argument, który mnie przekonał totalnie. W telewizji widziałem, że jest, że muzułmanie, tak. No więc ja sprawdzam źródła przede wszystkim, to zawsze robią ludzie trochę lekko, powiedzmy, strachliwi. Dobra, nie, ale nie, poważnie, tak, teraz, bo co to jest za naród w ogóle? Jak ja mam traktować taki naród, jak 40 milionów ludzi boi się 2000? To jest, nie jest wam głupio? Nie jest wam wstyd w ogóle? To jest tak, jest 20 tysięcy ludzi ucieka przed jednym Arabem, który jeszcze nawet nie przyjechał, który nie ma pieniędzy, nie zna języka i my się jego boimy. Poważnie boicie się tego jednego Araba, będąc 20 tysięcy? To jest naród kompletnych tchórzy? No bez jaj. Policzcie sobie, ile tych imigrantów ma być, no. Nawet w jakiejś wyśrubowanej wersji. Ja. Może ja bym sobie myślał, że to jest okazja do tego, żeby ponawracać tych muzułmanów na naszą cudowną, polską, katolicką religię, skoro jest taka dobra, atrakcyjna i tak się dobrze kończy. Nie, no, może ich przekonujmy, że my jesteśmy lepsi, a nie oni są lepsi. Dlaczego wszyscy z góry zakładają, że to Polacy są na straconej pozycji i teraz wszędzie będzie kwitł islam?
A na czacie widzę komentarz, powiedz to Francuzom, arabska mniejszość rozwala ten kraj przez zasiedlenie. To jest a propos twojego 2000 do 40 milionów.
Ile zarabiasz we Francji? Byłaś we Francji?
Byłam, ale nie pracowałam.
Czy Francuzi masowo wyjeżdżają do Polski, bo im się tam źle żyje w Paryżu? Ja nie widziałem tych masowo uciekających z Francji
nie,
Francuzów.
Nie, no im bardziej chodziło chyba... arabska mniejszość rozwala ten kraj, chodziło
no
takie
dobra, to gdzie są ci uciekinierzy? Bydła? Gdzie są uciekinierzy z rozwalonej Francji? Dlaczego nie uciekają do Polski, gdzie nie ma muzułmanów jeszcze? A i w ogóle gdziekolwiek. Widzisz taką falę emigrantów no bo... z Francji?
Nie, ale to, że nie uciekają, to wynika z tego, że po pierwsze, jeszcze tam się da żyć, jeszcze...
Przeczekaj chwilę. Mówiliśmy, że tam jest rozpierducha, rozwalają w ogóle miasto. A mówisz, że da się żyć, no.
No ale kiedyś były jakieś zamieszki, że palili samochody.
No byli, to czemu nagle, czemu wszyscy nie uciekamy? Jakby mi palili samochody co chwilę, to bym się przeniósł, nie? Wszyscy by pouciekali. Dlaczego nie uciekają? To ja to powiem, spróbuję odpowiedzieć. Bo może nie jest tak źle, jak to pokazuje telewizja? Taka teoria.
Albo, że to się zdarza raz na jakiś czas, te
Stefan zamieszki. Pyta, dlaczego Francuz ma uciekać ze swojego kraju? Bo Stefan, to już nie jest jego kraj, tylko kraj arabski, muzułmański, prawda? Taka tutaj jest teza. Dlaczego Syryjczycy uciekają ze swojego kraju? No bo tam się nie da żyć. Więc tutaj pada argument, że nie da się żyć we Francji, a jakoś Francuz nie ucieka ze swojego kraju. Wytłumaczcie mi ten fenomen.
Wiesz, że ogólnie w tych krajach właśnie takich, ja byłam na przykład w jakichś małych miejscowościach we Francji, no to tam w ogóle nie widziałam żadnych muzułmanów, oni tylko bywają w dużych miastach, no podejrzewam, że w innych krajach jakieś...
No to Paryżanie uciekają, może uciekają, ale to nie ktoś
znaczy, zadzwoni. No po prostu to zatrzęsienie muzułmanów to jest głównie w dużych metropoliach, no.
Zatrzęsienie. No może jest. Może jest. Dobra, więc 2000 muzułmanów to nie będzie zatrzęsienie, nawet jakby wszyscy mieszkali w Warszawie, prawda?
No, w
no to
sumie,
czego się boicie wszyscy?
Ale gdyby sobie zrobili jakąś taką dzielniczkę małą, to każdy by się bał tam wchodzić.
No to niech se robią. To co mi to przeszkadza?
O, tutaj.
No to chyba, że to sobie w centrum Warszawy.
W czasie komunizmu też wszyscy nie uciekali z Rosji.
No, uciekali jakby mogli. Znaczy, rozumiem, że właśnie, teraz porównać komunizm do Francji. Że Francja, tak jak za Stalina, zamknęła granice i Nie, Francuzi nie mogą uciekać.
Albo tak? Na przykład nie chcą uciekać, bo uważają, że gdzie indziej jest gorzej.
No właśnie,
bo do Polski
no
nie chcą uciekać, bo jest biedniej, a do innych krajów nie chcą uciekać, bo tam też są muzułmanie.
To nie wiem, że to Syryjczycy uciekają. Okej, okay, ktoś dzwoni?
Cześć, tutaj Iseris.
O, cześć Iseris.
Cześć.
Cześć, ja tak dzwonię w sprawie tych Arabów.
Opowiedz, jak jest we Francji, bo ty tam mieszkasz.
O, niedawno rzuciłaś z Francji.
Właśnie, jak tam było?
Więc tak, no, moje obserwacje. Jest jakaś dzielnica taka lepsza czy lepsza? Chodzi o to, że tam raczej mieszkają Francuzi i tak dalej, prawda? Jest czysto, ładnie, nie ma strachu, że ktoś cię okradnie, jak wyjdziesz późno w nocy. Ja wracałam z babysittingów i szłam sobie na spokojnie, a dzielnice, w których mieszkała większość muzułmańska, tam od razu pierwsze, co widać, to syf, mród, wszystko jest wyrozpieprzane, zdewastowane przystanki i w takiej dzielnicy bałabym się iść po zmroku, a szczerze mówiąc, to nawet nie miło jest iść w dzień, ponieważ na kobietę patrzą się jak pies na kiełbasę.
Ja się też tak patrzę czasem.
Oj, Martinku, uwierz mi, że nie.
Ale ja pewnie wiesz, o czym Iseris mówi.
No, a ja o tym samym mówię.
Dobra.
Olek, patrzę na ciebie teraz. Popatrz.
Dobrze, że to audio.
To są takie patrzenie, wiecie, no. To jest normalne, bo facety zawsze się oglądają za kobietami, ale...
We Włoszech też tak
patrzę. Idzie sobie ktoś spokojnie, ci od razu smukają jakieś komentarze, takie obrzydlistwo, że po prostu...
No tak robią we Włoszech też. To znaczy Włochów wywalić z Europy mam?
Muzułmanie mają trochę gdzie indziej ustawioną granicę, na przykład jak co oznacza wyzywająco ubrana kobieta, że na przykład Polak stwierdzi, że ta kobieta wygląda normalnie, a muzułmanin uzna, że już jest strasznie wyzywająco ubrana, bo na przykład ma spódnicę do kolan.
Znaczy, każdy Polak, no dres inaczej się zachowa niż ja pewnie, nie?
Ale jak w krajach muzułmańskich te kobiety zawsze noszą suknię do ziemi, to dla nich odsłonięcie łydki to już jest bardzo takie odważne ubranie.
Dobra, ale mówimy o 2000 ludzi cały czas. Albo tam 10 nawet, a nie o 15 milionach ludzi, którzy mają mieszkać w Polsce.
A Iseris, bo ty pewnie, tobie pewnie chodzi o to, że no jednak nie jest fajnie żyć w świecie, w którym są te różne takie enklawy muzułmańskie i znaczy, no tak, no to oczywiste. No.
Jeżeli mam być szczera, ja nie mam nic przeciwko różnorodności. Może być muzułmanin, może być Żyd, nie wiem, buddysta, tu jakiś Chińczyk, tu Afrykańczyk, mi to nie przeszkadza. Pod warunkiem, że ktoś mi się nie wpieprza w życie i mi nie robi nakazów jakichś. Czyli na przykład żyję sobie tak, jak chcę, idę na plaży w bikini, a w momencie, kiedy tam nagle osiada jakaś społeczność muzułmańska i powiedzmy, jest tam część jakichś normalnych, którzy tam sobie robią swoje, ale zawsze jest jakaś część jakichś porypańców, którzy mnie, nie wiem, kwasem obleją, pobiją z gwałcem albo coś takiego, bo sobie w bikini na plaży leżała.
Ale we Francji się tak zdarza?
Ostatnio w Francji jest bardzo popularne, na przykład w parkach się leży, można leżeć i się opalać. To jest normalne, każdy tak robi, jak jest gorąco. I jakąś dziewczynę, bo przyszły sobie muzułmanki, jakieś takie smarkule i ją pobiły, bo się opalała na w parku.
Był ten wypadek nagłośniony, bardzo pamiętam.
Mhm. No i ja na przykład...
się oburzyli.
No ja się obawiam, że właśnie tego typu zachowania mogą się namnażać, jeżeli będzie coraz więcej muzułmanów.
No tak, z tym, że chcę też zwrócić uwagę, że podobnych przypadków pobić i różnych dziwnych rzeczy jest w Polsce dużo więcej niż ten jeden wypadek i zdarzają się dużo częściej i robią to Polacy z kulturowo nam takiego bliskiego, prawda, katolicyzmu.
Ale Polacy biją się z innych powodów.
Ale to jest różnica dla pobitego.
O, ale że tak jakby Polacy mają jakiś tam zakres powodów, z których się biją, a muzułmanie mają też te powody, plus jeszcze powody takie, bo sobie ubzdurali, że kobieta no,
nie,
zbyt
tych,
wyzywająco...
Tych właśnie, tych pierwszych nie mają akurat, tylko mają te swoje religijne różne.
No,
antywolnościowe,
myślę,
które mi się nie podobają oczywiście.
Wszystkie. Mi się wydaje, że mają i te podowody.
No to...
No, problem jest tak, to jest tym, że zło, no. Z uchodźcami ja jestem za, żeby pomagać tym ludziom, bo ile już przecież Polaków migrowało, pomagali nam, przyjmowali, ja jestem za, żeby pomagać jakimś rodzinom, tak? Przecież jakaś rodzina z kraju ogarniętego wojną chcą normalnie żyć, super. No. Tylko problem jest w tym, że jest też duża część takich głupów, którzy z nimi przybywają. I właśnie z nimi jest problem.
To jak ich przesiać?
No nie mam pojęcia, w tym jest problem właśnie. Dlatego ja się nie wypowiadam ani za, ani przeciw.
No. Że mamy dwóm tysiącom nie pomagać, bo wśród nich jest 10 pomyleń.
Znaczy nie, no chodzi o to, żeby...
No właśnie, ja jestem za pomocą.
Ale
za
właśnie, Izalis,
a... Później to będzie.
No to zobaczymy, co będzie później. No to nie jest, że przyjdzie 2000 imigrantów i stracimy całkowicie kontrolę nad granicami. I teraz oni będą sprowadzać nagle ludzi. No nie wiem, w jaki sposób sobie wyobrażacie, że będą sprowadzać? Co, znaczy... samolotami będą, dronami ich spuszczać? A kontrola graniczna przestanie działać, będą spać nagle, bo będzie już 2000 muzułmanów, to już...
To jest Polska, to wszystko chodzi? Jest możliwe.
Ej, no.
Wypiją lachę ze szpagrem na granicy.
No moim zdaniem taki złoty środek to by był tak, że pozwolić muzułmanom tu mieszkać, pracować i... Ale do momentu, jak zaczynają robić to swoje muzułmańskie bydło, że tak powiem, to po prostu to tępić. Na przykład ten przykład, że muzułmanki pobiły dziewczynę, bo się opalała. No jakoś po prostu karać surowo takie wybryki i może wtedy się nauczą.
No, nie za bardzo jest szansa, żeby były takie wybryki, jak będzie taka mała garstka tych ludzi, otoczona całkowicie kulturą
naszą.
Ale
więcej wziąć po tych 2000.
Co?
Coś tam zapowiadali, że będą więcej brać później.
No będzie, z 10 tysięcy powiedzmy, no i to dalej jest nic.
Ja ogólnie mi tych dzieci rodzin szkoda, jak już mówiłam, ja jestem za pomocą, ale trzeba to porządnie monitorować. Żyjmy w zgodzie, kochajmy się, będę już kończyć.
Dobra.
Dobrze.
No to dzięki.
Pozdrawiam wszystkich muzułmanów też, żeby nie było.
No to na razie, cześć.
Ja jestem tylko przeciwna ludziom, którzy robią syf i to wszystko, nieważne kto. Na razie.
Co brudzą na ulicy. Dobra, dzięki. Dogadamy dalej. Jak ktoś chce zadzwonić, to... 222-195-159 albo enklawa.net przez Skype i usiłujemy się dogadać w sprawie imigrantów. Tak, Ola?
Tak, może się dogadamy.
Bramin zadaje pytanie, które właśnie podsumowuje chyba tą postawę, która jest okropna według mnie. Mówi tak, po co w ogóle sobie srać do gniazda nawet tylko 2000? Fajnie traktujesz ludzi po prostu. To, że to są ludzie, to jest najmniej ważne. To jest po prostu gówno, tak? Po co nam gówno, no tak. Inaczej mówiąc?
No.
Podaje się ta postawa, Ola? Taka chrześcijańska, nasza kulturowa, polska, chrześcijańska postawa. Jedni ludzie to Polacy, a inni ludzie to gówno. Prawda?
No, trochę to tak wygląda niestety. No, ale...
Ale ja myślę, Bramin, wiesz co powinieneś zrobić? Jak będzie Wigilia i będziesz kładł ten dodatkowe nakrycie tradycyjnie polskie dla imigranta, właśnie, gościa, który potrzebuje zjeść, jest w potrzebie, jest głodny albo ucieka, to napisz tam tylko dla Polaków na tym talerzu. Żeby przypadkiem nie wszedł ci ktoś, kto wierzy w co innego niż ty. Bo wiesz, może to być gówno na przykład, bo po co sobie robić problem? No myślę, że trzeba w końcu zlikwidować ten idiotyczny zwyczaj w Wigilię talerza dodatkowego, bo nikt nigdy nie wpuszcza nikogo do polskiego domu. A jak ktoś nie wierzy, to zapraszam na ostatni odcinek Godzinek w Enklawie, gdzie gadałem z gościem, co jeździł na rowerze. Z Łukaszem tu dzwonił tutaj.
Orisz.
Tak, Orisz. Jeździł na rowerze przez 3 tygodnie w Polsce i mógł się przekonać, że wpuszczają Polaka do domu i ile trzeba razy pukać do domu, żeby ci dali no po prostu się przespać gdzieś tam i tyle. A co dopiero mówić o kimś, kto ma trochę inny odcień skóry?
No, będzie ciężko pewnie.
Jeszcze dzwoni Kasia. Odbieramy. Masz tu słuchawkę? Cześć!
Cześć, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Kasia z Leszkiem z tej strony. My już tam kiedyś dzwoniliśmy do was.
Mhm.
Więc no, my w tej sprawie mamy takie też można powiedzieć mieszane uczucia, no bo wiadomo, że ludziom trzeba pomóc, to chyba jest oczywista sprawa, tak, szczególnie ludziom, którym naprawdę dzieje się potworna krzywda. No ale tak, jak się przejrzy jakiekolwiek informacje w internecie na ten temat, my w sumie nie wiemy, co jest w telewizji, bo telewizora nawet nie posiadamy, to widać praktycznie tylko, że przyjeżdżają młodzi mężczyźni. Ja kobiet i dzieci widziałam małą garstkę na kilku zdjęciach i to były tylko i wyłącznie tam jakieś pojedyncze dzieci i pojedyncze kobiety pomiędzy mężczyznami. Przeczytałam dzisiaj też informację, że na jakimś tam serwisie, już nie pamiętam gdzie, że gdzieś w jakimś obozie ci mężczyźni domagają się, żeby karmić ich jako pierwszych, a nie karmić tych właśnie kobiet i dzieci. No to chyba jest słabe. To jest jedna sprawa. Kolejna sprawa jest taka, że chyba każdy normalny facet, który no, wie cokolwiek o życiu i ma jakieś podejście normalne, to by wysłał pierwszą z zagrożonego kraju swoją żonę i swoje dzieci, tak? A nie no, przyjeżdżał, właśnie, kurczę, do Niemiec po
sobie. Chciałem zwrócić uwagę, że jak Polacy emigrowali do Wielkiej Brytanii, to robili dokładnie to samo. Najpierw jechał mężczyzna, a potem sprowadzał żonę i dzieci.
No ale Marcin, nie ma wojny.
Ale bo ty mówisz o emigracji teraz.
To ale to polega raczej na tym, że ten facet tak jakby przeciera szlaki.
No dokładnie.
Tak, ale to jest teraz. To my,
ale to
my
mówimy
też tak
o obozach dla imigrantów.
Ale to mówimy teraz, a co innego było w czasie II wojny światowej?
Kiedy się wysyłało, kiedy ludzie pakowali po prostu swoją żonę i dziecko i wysyłali ją do, nie wiem, bezpiecznej Szwajcarii przez jakieś tam jeszcze inne kraje, żeby sobie wyjechała i żeby normalnie mogła żyć. A facet jakoś tam docierał kolejny. No,
tak, jest różnica, bo ta Szwajcaria nie zachowała się tak, jak Polacy się zachowują teraz. Tylko była no, gościnna, a Polacy to jest po prostu wrogi kraj tym ludziom, więc się trudno oczekiwać, że ej, wyślę teraz żonę i dzieci, niech oni się teraz użerają z tymi ksenofobicznymi Polakami, a ja sobie przyjadę, jak już mi będzie wygodnie.
Tak, ale poczekaj, ale jeżeli tam jest wojna, jeżeli tam mogą umrzeć, no to ksenofobiczni czy nie ksenofobiczni Polacy, to
chyba dalej
jedzie się razem.
Co, ja nie wiem, bo ja po prostu nie znam tej sytuacji dobrze, no. Ale nie zakładałbym od razu jakiegoś chorego postępowania. No, ludzie
nie wiem,
uważam...
Ja w każdym razie wolałabym, żeby mój mąż wysłał mnie jako pierwszą, a nie zostawił mnie na pastwę losu.
Dobra, ale nie znamy tych warunków tych ludzi przecież. Zakładacie naprawdę, że ludzie poza białymi, czy tam naszą sferą kulturową nie kochają się już? Że miłość mężczyzn do kobiety istnieje już tylko w kulturze chrześcijańsko-biało-śródziemnomorskiej?
Nie, w ogóle nie o to chodzi. No to... W ogóle chodzi o to, że jeżeli oni sobie wracają, przyjeżdżają tutaj i wyjeżdżają stamtąd sami, to oznacza, że tam się tak naprawdę nic strasznego nie dzieje
no
i można tam bezpiecznie zostawić kobietę i dziecko.
Po prostu nie rozumiemy, co się dzieje. Ja bym chciał właśnie zrozumieć, dlaczego tak robią, ale ja nie wiem dlaczego.
No to może ktoś słucha, ktoś słucha, może trzeba zapytać po syryjsku i może ktoś po prostu zadzwoni.
Można by.
Tak by było najprościej, bo też rozmawiamy, tak naprawdę wszyscy mamy tylko informacje z internetu, no i naprawdę ciężko jest coś zrozumieć. Niektóre informacje są takie, że na przykład we Włoszech doszło do zbiorowego gwałtu na szefowej jakiegoś tam ośrodka pomocy imigrantom. No i te informacje są naprawdę straszne.
Imam Kopenhagi na przykład stwierdził, to dzisiejszy jest news, że stwierdził, że kobiety, które nie noszą tam tych zawojów na głowie i jakichś tam tych powłóczystych szmat.
Czadoru czy jakieś tam...
No, tam wszystko jedno. Czadoru, tam osłoniętej twarzy nie mają, to prowokują do gwałtu. No i fakt tak jest taki, że każdy, kto przeczytał chyba książkę Agent Tomasza, Nie karm ręki, która cię kąsa, to zna te dane, chociażby z tego źródła
cały
i wie
na ten temat.
O tym, że tam większość ludzi, którzy siedzą...
To za chwilkę, kochanie, poczekaj.
Znajdziemy zaraz. Którzy siedzą w więzieniach właśnie za gwałty i jakieś tam brutalne pobicia, to są właśnie religii muzułmańskiej.
No i też.
Także
też
ciężko, no sorry, ale ciężko mieć zaufanie do osób, które non stop w krajach zachodnich popełniają
gwałty. I też dzwoniła przed chwilą ta pani z Francji. We Francji też była taka sytuacja kilka miesięcy temu, że pobili Francuzkę, która się opalała. No i we Francji rzeczywiście były te zamieszki. Zresztą tutaj w Anglii też przecież były duże zamieszki i też palą.
Ja tu widzę, że gdzieś w trakcie tej rozmowy zidentyfikowaliście ludzi, co mieszkają już lata i są w dużej liczbie w Europie, z uchodźcami, którzy uciekają przed wojną i są w małej garstce, bo mają ze sobą wspólnego co? Tylko, że mają kolor skóry i religię tą samą? To można ich zrównywać?
A to jest przypadek, Martin, że imam Kopenhagi to powiedział.
No, co to ma wspólnego, co powiedział imam Kopenhagi właśnie z sytuacją 2000 ludzi w Syrii? Ja
nie, właśnie no, to też trochę nigdy tak, nie że... słyszałam żadnego księdza, który by tak mówił.
Ale
to
też ja słyszałem. Nie słyszeliście księdza, co głupoty opowiadali?
Ale który mówił, że taka kobieta, która chodzi, kurczę, bez zawoju na głowie, to prowokuje do gwałtu? Słyszałeś coś takiego,
nie,
serio?
Zupełnie inne rzeczy,
ale jednak, Martin, no jednak lepsze. Fakt jest taki, że oni po prostu mają inne myślenie. No, nawet
mają, ja wiem.
No oni mają inną mentalność, że nawet ta ten tłum przestraszonych Syryjczyków, co ucieka przed wojną, jak już się zadomowi i jak już przestanie się bać tej wojny i się otrząśnie z tej traumy, no, to może się zdarzyć tak, że zaczną już tak być bardziej pewni siebie i sobie się zachowywać tak po syryjsku.
No też tak może być, ale może się zaczną zachowywać po polsku. No ja znam ludzi, którzy są pochodzą z innych krajów i się są Polakami po prostu, sobie tu mieszkają, no. To ja, dlaczego jakoś zakładamy, że... A cholera wie... Nie pytałem dokładnie, bo się gram w szachy z jednym na przykład.
Ale ja znam na przykład dziewczynę z Wietnamu, której się nie pozna po akcentie.
Jeszcze raz, słucham?
Mówię, że ja znam na przykład dziewczynę z Wietnamu, której nawet się nie pozna po akcencie. No wiadomo, że są osoby, które się rzeczywiście asymilują, ale sam na przykład mieszkałem tutaj w Anglii z muzułmaninem, to on był całkiem sympatyczny i wydawało się, że da się z nim porozmawiać, ale jak się go dłużej posłuchało, to zawsze musiał wrzucić temat tego, że Żydzi są winni wszystkiemu i że Żydzi się do niczego kompletnie nie nadają i był naprawdę tak nienawistny, że w pewnym momencie...
To tak jak co drugi Polak będzie się czuł doskonale w Polsce.
To, no ale no dobrze, to było akurat w Anglii, to też swoją drogą fakt. No. I on też uważał, że wszystkie ataki muzułmańskie są tak naprawdę sprawką zachodnich służb specjalnych.
No to tak jak z kolei korwiniści.
Ale wiesz, Martin, bo już tam słuchaczka wspominała o tych gwałtach, no to w wielu krajach arabskich jest takie jakieś dziwne prawo, że jak kobieta zostaje zgwałcona, to ona jest za to karana i... Nawet dobrze, były przypadki,
co to ma wspólnego
że w Dubaju
z
chyba ale Norweszkę
my,
chcieli wsadzić.
My nie
wsadzić.
Rozmawiamy teraz o kwestii zagrożenia muzułmanami w Europie, tylko o tym, co zrobić z 2000 uchodźców z Syrii i Erytrei w Polsce.
Więc tak, przede wszystkim ta liczba 2000 jest naprawdę
początkowa.
No to jest bardzo początkowa liczba i na pewno się na tym nie skończy. Przecież ilu ludzi jest nawet w tej trasie z Węgier? To jest... Samych tych ludzi jest kilkanaście tysięcy. Naprawdę w Polsce wyląduje tylko 2000?
No myślę, że z 10 000 i starczy na razie, nie?
No ale potem przecież mają prawo połączyć się rodziny, więc już masz, a to są zwykle mocno dzietne rodziny, więc już masz powiedzmy 40 000 osób.
No to im nie dajmy prawa połączyć się z rodzinami, poczujemy się
ale
lepiej.
Ale jakie mam dać prawa? Takie jest prawo europejskie i tyle, tego nie można zmienić.
Można, Polska to nie pierwszy raz i nie ostatni ignoruje europejskie prawa. No, można utrudniać w nieskończoność takie rzeczy. Takie,
a poza tym też jeszcze...
Szczególnie pan Tusk ignoruje europejskie
zaraz,
prawa.
Zaraz, kochanie. Mama mi pokaże. A poza tym też rzeczywiście jest tak, że oni faktycznie nie chcą być w Polsce, oni tylko, no oni chcą być w Niemczech albo gdzie indziej i
no,
tylko...
Nie ma tak, że Polska jest taką odskocznią dla nich.
No to w ogóle nie ma problemu, to niech se siedzą.
No właśnie, jest problem, dlatego że Unia Europejska ma taki plan, żeby przydzielić każdemu krajowi określoną grupę i chociaż te osoby nie będą chciały tu być, jeżeli ktoś taki, kto jest przydzielony do Polski wyjedzie do Niemiec, no to policja ma obowiązek go cofnąć do Polski. Tak się dzieje w Grecji, bo rozmawiałem z takim Polakiem, który teraz mieszka w Anglii, ale mieszka 20 kilka lat w Grecji i mówił, że właśnie im tam pobierają odciski i przypisują ich tam. Tam to akurat, bo tam to się nie dzieje teraz, bo on mówił, że na Grecję teraz najeżdżają, że oni przyjmują za mało imigrantów. On mówił, że jak on wyjeżdżał do Aten 20 parę lat temu, no to było grecko, a przez te lata jest bardzo, bardzo duży odsetek Afrykańczyków, Murzynów i no, jest ich tam teraz naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i właśnie oni tak mają, że nawet chcą wyjechać z Grecji, ale po prostu są tam już przypisani i jeżeli ich złapią,
no to ich cofają do Grecji i to byłoby coś podobnego. Także zobaczę, to są ludzie, którzy byliby zmuszeni do życia w Polsce.
No to może dobrze, niech się nauczą polskiego, będą Polakami i będziemy mieli więcej fajnych Polaków. Będzie większa pula genowa i ładniejsze
ale
dzieci.
Ale chodzi o to, że oni byliby zmuszani do bycia w Polsce, że masz ludzi, którzy chcieli powiedzmy jechać do Niemiec, do Francji czy do
no, a przez kogo
nie, bo ty możesz się spakować i wyjechać, jeśli
nie, nie można się zrzec z obywatelstwa. Musisz mieć obywatelstwo.
Ale to powiedzieli, że do bycia w Polsce jesteś zmuszany.
No, no nie, przepraszam, w Europie nie, już no. Nie ma Polski.
Nie, możesz się... Dalej to jest oczywiście o wiele, wiele lepsze niż jeżeli tam jest rzeczywiście zagrożenie życia, to lepiej jest być tutaj. Aha, jeszcze...
To już chyba nawet lepiej być w Polsce.
Tak, dokładnie. Ale a poza tym też niedawno widzieliśmy, ja wiem, że to jest już kwestia, tak, to jest już kwestia dużej społeczności muzułmańskiej, ale widzieliśmy filmik, nie powiem ci tej nazwy szwedzkiej miejscowości, ale jest to gdzieś koło Göteborga i tam, tam jest właśnie taka no, oddzielna miejscowość, społeczność muzułmańska i oni na przykład, jeżeli straż pożarna jechała gdzieś na sygnale, to zrzucali z mostu kamienie i no i po prostu prawie o mało nie zabiło tych strażaków, a to są strażacy, którzy jadą na sygnale, wiadomo, gasić pożar. I tam też, tam właśnie pali się około tam 100 samochodów miesięcznie. Możemy wrzucić link potem.
Ale nie musimy tam mieszkać, ani nikt inny, nie? Ludzie mieszkają tam, bo chcą.
Martin, ale tak samo, to samo masz w Wielkiej Brytanii. Sam mieszkałeś jakoś tam krótko w Wielkiej Brytanii i nikomu nie przeszkadza większość tych muzułmanów, ale jest spory odsetek, który chce wprowadzić prawo szariatu. Mi nie przeszkadza, czy ktoś inny je wieprzowinę, czy nie, ale w momencie, w którym ja sam nawet nie pamiętam, kiedy jadłem ostatnio wieprzowinę, ale chodzi o to, że jeżeli ktoś ma ochotę sobie jeść świnie, to mi nic do tego, ani muzułmaninowi, ani Żydowi też nie.
No dobrze, więc walczmy o wolność, a nie walczmy z ludźmi, zakładając, że oni będą, że to oni są problemem. No problemem są jakieś poglądy, które są głupie, na przykład takie, które większość Polaków ma, czyli że opiekuńczość jest lepsza od wolności, albo że mam jeden człowiek ma prawo drugiemu narzucać, co ma jeść. No to już oczywiście nie ma prawa, no więc...
Też mi się jeszcze bardzo podobało to, co moja szanowna żona powiedziała jakiś czas temu, że zupełnie inaczej by to wyglądało, gdyby właśnie nawet zgłosiły się jakieś rodziny, że one ich przyjmą, bo jeżeli się trafia u kogoś do rodziny, to w naturalny sposób się poznaje kulturę tego kraju, poznaje się życie.
No właśnie. Dokładnie.
Jeżeli oni od razu trafią do jakichś ośrodków, gdzie będą sami ze sobą tylko i to będą jakieś dziwaczne ośrodki dla uchodźców, no to istnieje duża szansa, że no, utworzą się jakieś getta i tam to nie będzie normalne środowisko.
No, słusznie, masz rację, więc ja bym wolał, żeby oni gdzieś tam sobie pojedynczo wśród Polaków mieszkali i się elegancko integrowali.
Tylko właśnie kłopot polega na tym, że to powinno być w takiej formie, że to powinno być jakieś wsparcie społeczne, że ktoś się tam zgłasza sam, ja przyjmę, dwie, trzy osoby, inny się zgłosi, ja przyjmę jedną osobę, ja mogę przyjąć 10, bo mam duży dom. Mhm. Jeżeli by tak to funkcjonowało, to byśmy widzieli, by jakie jest faktyczne wsparcie
społeczne. No to tak zróbmy. No właśnie, żeby tak funkcjonowało, musimy się trochę przestać bać. No a jak wszyscy cały czas zakładają, że nie wiem, no jakaś rodzina muzułmańska jest z góry skazana, że zawsze już będzie zła, głupia i robiła...
Ale poczekaj, bo teraz mówisz rodzina muzułmańska, a tam masz, no masz po prostu takich facetów jak ja, 20 parę lat samych.
No to
rodziny też, myślę, że rodziny by też chętniej przyjmowali.
Okay. A faceta nikt nie przyjmie, myślisz?
No ja bym przybała, szczerze mówiąc, sprowadzić do domu jakiegoś obcego faceta.
No nie dziwię się w sumie, każdy się trochę boi, ale no, te ludzkie odruchy powinny...
No nie o to chodzi, no jeżeli by były dzieci, żona i ten facet by tam chodził do pracy, no to spoko, poczekaj chwilę.
No ja nie mam żony ani dzieci, rozumiem, że jestem zagrożeniem dla społeczeństwa.
Nie, ty byś mógł przyjąć, bo jesteś kawalerem, ale nam...
Nie, to ja jestem, znaczy, że mnie by nikt nie przyjął, bo to ja jestem zagrożeniem, bo nie mam żony i dzieci, tak?
No, ja bym, gdybym mieszkał sam, mógłbym udzielić schronienia. Teraz, jak mieszkam z rodziną, no, zastanawiałbym się.
Mi byś nie udzielił schronienia. Muszę mieć żonę i dzieci.
No, nie o to chodzi. No, tylko wiesz, no, jeżeli byłbyś takim obibokiem, który przyjedzie i będzie siedział cały dzień i zawracał żonie głowę, no to ale, już ale tak się...
Nie wiadomo, co ja będę robił, bo już muszę to dopiero zrobić, no. Zakładacie, że będę obibokiem, bo nie wiecie przecież, co zrobię.
No, ale my na razie też nic dokładnie, nie zakładamy, bo na razie cię nie znamy. No, nie?
Dokładnie byśmy sprawdzali, ile czasu poświęcasz na przygotowanie audycji i gdybyś się obijał, to byśmy ci odbierali metraż.
Dobra, okej. Okay. Dzięki.
Metraż i utrudniali dostęp do pralki.
Dzięki, bo strasznie długo gadamy.
No,
no dobra, przepraszamy. No, pa.
Dzięki, na razie. Więc ja tutaj jako zagrożenie zakładam słuchawki i kontynuuję audycję. A znowu jest telefon. Patrz, Ola, no nie pogadamy sobie, bo ludzie dzwonią.
Dobra, co ty na to? Może.
Oczywiście. Cześć!
Hej, to i Daniel z tej strony. Halo?
No, no słyszymy.
Zadzwoniłem się. O, dobrze, zadzwoniłem się. Czekaj, wyciszę tylko to. Kurde, drugi dzień nie śpię, ale musiałem po prostu tu i parę spekulacji moich powiedzieć, jak słyszę.
Dawaj.
O czym mówicie.
Nic się nie bój.
Bo, kurde, mieszkam w Norwegii i mam dużo kolegów imigrantów i z Eritrei, i z Etiopii.
O, akurat ktoś, kto wie, o czym mówi w końcu.
Akurat skąd wy tam jeszcze mówiliście?
No głównie z Etiopii, nie, z Syrii i z Erytrei nas.
Z Syrii akurat znam parę ludzi, ale akurat żadnego kolegi nie mam. Ale tak jak wy to mówicie, że większość tych ludzi to są mężczyźni i młodzi, tak? A większość ludzi, którzy tu emigrują, to też są młodzi mężczyźni. Ogólnie ludzie, większość ludzi, którzy wyjeżdżają z kraju, to są młodzi mężczyźni, którzy szukają jakiegoś nowego życia, tak? Którzy nie chcą na wojnie tkwić, którzy nie chcą iść do wojska. No. Uciekają przed tym wojskiem. Tak samo jak Polacy wyjeżdżali parę lat temu, nawet nie było wojny w Polsce, ale uciekali, żeby nie iść do wojska. Tak samo jak teraz na Ukrainie ludzie uciekają do Europy, czy do Polski, czy gdzieś tam, żeby nie iść do wojska tylko.
No słusznie.
A jakie perspektywy ma 20-letni chłopak w Erytrei, który marzy tylko iść albo do wojska, albo...
Albo nie, do wojska.
Albo do wojska, pewnie. No. Tak. Tak jak mi kolega opowiadał z Erytrei, że po prostu wojsko przychodzi do ciebie, przykłada ci spluwę do głowy i nie masz wyboru. Idziesz albo tam, albo ściągają ciebie i tyle.
No widzisz, bo my to w Polsce mamy wrażenie, że ta wojna to jest jakaś taka miła rzecz, a ci ludzie to chcą tylko terroryzować, więc uciekają, żeby nam zgwałcić białe panie.
Tak, a po drugie właśnie, bardzo ciężko jest spekulować, jacy ci ludzie są i czego oni chcą, bo tak samo jak tutaj znam dużo tych ludzi i każdy ma inne poglądy, tak samo jak Polacy, tak samo jak z każdego kraju, wiadomo, że są jakoś tam przysięgnięci tą swoją kulturą, ale w Erytrei akurat jest bardzo dużo chrześcijan. Nie wiem, dlaczego tu jest głównie mowa o muzułmanach.
Bo ja też nie, właśnie.
Prawie każdy Erytrejczyk to jest chrześcijan, którego tutaj znam. Chrześcijanin. Mhm. Kurde, zgubiłem wątek.
Gdybyś się bał... No właśnie, jakie ty masz zdanie, że uważać na nich, czy trzymać ich za granicą, czy nie wpuszczać, czy wpuszczać w końcu?
Moim zdaniem to są tacy sami ludzie jak każdy inny. I nie widzę w ogóle że niewiele możliwości, żeby oni do Polski jechali po socjal, bo po pierwsze w Polsce nie ma socjalu, nie wiem, dlaczego mieliby do Polski jechać po socjal. A to jest dodatkowa siła robocza, no. 2000 dodatkowej siły roboczej. Dwa tysiące młodych mężczyzn...
Zwiększą nam bezrobocie.
No, jest właśnie, bo oni nie chcą pracować, Polakom się robić
ale,
nie chce.
Ale u nas nie ma pracy. A jak
u nas jest od cholery pracy, tylko się robić nie chce.
Nie ma.
Czy... Nie ma.
Nie ma pracy, nie ma pracy. No, skąd się... no nie ma dla Polaków
Ola,
pracy.
Ja pierdzielę, nie masz
ale
pracy?
Ale to taka ironia. Aha. Nie wyczułeś?
Nie.
No, w sensie, wiesz, no bo wiesz co, ja raz spotkałam osobę, która chyba z jej wypowiedzi wynikało, że bezrobocie się bierze z tego, że jest za dużo ludzi. Bo ta osoba twierdziła właśnie, że nie ma pracy, bo ludzie się tak rozmnażają. Czyli ta osoba chyba uważała, tak, że po prostu jest jakiś taki, jakaś ilość pracy ograniczona taka tak, po prostu już niezmienna, no. I bezrobocie się bierze z tego, że pracy jest za dużo ludzi.
Czyli nie można robić dzieci, bo będzie
więcej rząd bezrobocie. Ustala. No, rząd tak. Ustala miejsca pracy, ilość miejsc pracy.
No ładnie. Czy ty się boisz tam muzułmanów, czy jak ich traktujesz?
Ja się w ogóle nie boję muzułmanów, bo...
W ogóle?
W ogóle się nie boję muzułmanów. Nie, bo jedyne, czego się boję, to głupich po prostu uprzedzeń religijnych. A tak samo katolik może dać w mordę Żydowi. I tak samo no, Polacy też mają swoje chore jazdy. Może nie religijne, ale na przykład związane z narodem. Kurde, słowo mi uciekło z głowy. Nacjonalistyczna, tak? Mhm. Może ci dać, na przykład za to, że jesteś muzułmanem w mordy, tak?
No.
No, każdy ma, każda kultura, to, no może nie każda, ale kultury mają co do siebie, że wpajają ludziom jakieś dogmaty do głowy i oni sami wierzą po prostu w te dogmaty, nie przemyślając tego i robią to, czy to jest dobre, czy to jest złe. A czasem jest złe po prostu.
No ja tak jest. Jeżeli ludzie nie odwołują
moim zdaniem do swojego własnego sumienia, czy nie kierują się jakby swoją moralnością, tylko z wpojonymi zasadami, to mogą one być złe. Mhm. A mogą być dobre.
No. No dobra. Okej.
Okay. No dobra.
To dzięki. Będziemy kończyć.
Na razie.
No, to cześć.
Cześć. Będziemy kończyć, bo jesteśmy zmęczeni. Zaplątały się słuchawki. Ola, plątaj mi słuchawki. Dziękuję bardzo. Z trasem odwrotnie. Mam prawe ucho na lewym i w ogóle. Dobra, to jest audycja po to, żeby sobie pogadać. Jak ktoś ma inne zdanie, to niech zadzwoni i powie. A nie pisze, co Lechowiczowi ostatnio odpii, ani że Martin to jest kretyn, ani coś tam. Bo to są słabe dosyć argumenty, nie? Ja nie wiem, Ola. Jakby się powiedziała, jakbyśmy tak rozmawiali. Ty mówisz na przykład, trzeba jeść owoce. Ja mówię, Ola, jesteś głupia.
I... Sam jesteś głupi.
No właśnie, no nie, i to tak można sobie gadać. Także
Enklawa... I się raczej nie dogadamy w ten sposób.
Wtedy nie. Enklawa się tym wyróżnia od wszystkich YouTube'ów i innych takich, że tutaj gadamy argumentami. Jak ktoś zacznie bluzgać, głupoty gadać, bez argumentów i tak dalej, to go wyrzucę w końcu. Albo sam sobie pójdzie, bo nikt z nim będzie gadał. Więc ja tutaj pilnuję, żeby było fajnie, żeby było dyskusje, ale no, żebyśmy się dogadali. No.
No tak, ja też bym chciała się dogadać.
Dogadaliśmy się, czy nie?
Zależy kto z kim.
Z imigracją. Hej, dogadajmy się tak. Wpuśćmy 2000 ludzi, na tym koniec zobaczymy, rozparcelujmy ich po Polsce, obserwujmy, zobaczymy. Zobaczymy,
ale to,
co się
wiesz,
stanie.
Może być nieodwracalny. No.
Jak to? No dobra, nieodwracalnie 2000 ludzi będzie wśród 40 milionów.
No.
Może być, czy nie może być?
No jakby się takich rozpierzchło po całej Polsce, no to...
No?
Ten. To tak, może nie będzie takie straszne, no.
No. Brain mówi, Martin, czemu Europa nie może zbudować obozów w Turcji i wysłać pokarm i deski? Niech sobie jedzą i budują dachy nad głową, a jak się poprawię w ich kraju, niech wracają. No może tak, no dlaczego nie, Bramin, to weź i idź teraz do Turcji i buduj tam obóz, albo zapłać tym, co budują, bo jak uważasz, to prostsze. No może, można i tak, no dobrze, może i tak, można pomagać na różne sposoby, no ale akurat teraz jest pomysł, żeby ich wziąć i tych parę osób, co nie chcą tam być, i niech sobie przyjdą. No.
Może chcą być jak najdalej od tej wojny, a Turcja jest za blisko i się boją, że się
przydaje
na Turcji.
Ja nie wiem, co z Turcji.
Ja też nie wiem.
No, ja nie wiem, wiecie co, no dobra, ja nie powymyślam najlepszego sposobu, bo zwyczajnie za mało wiem i wy też, nie? Wszyscy za mało wiemy, nie znamy tych ludzi, nie wiemy, o co im chodzi i ogólnie jest duża niepewność. Więc ja bym proponował, żeby się...
A tu ktoś pisze, czy byliście kiedyś w Czarnej Afryce, nie rozumiecie, w czym tkwi problem.
Nie rozumiem.
No to napisz, w czym tkwi.
No to weź zadzwoń, weź telefon i no opowiedz, a nie mów, że jesteście wszyscy głupi i nic nie wiecie. No. Rany, co za rozmowa. No jak tak, to się nigdy nie dogadamy, no.
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 A, że w mentalności.
Trzeba dodać.
Napisał.
W mentalności.
Kolega nie ma mikrofonu, dobra.
Tak. Nie ma mikrofonu. Ale telefon ma, nie? Czy nie ma? 222-195-159. Taki jest numer telefonu i można pogadać. Różnica w mentalności. No pewnie, że jest różnica w mentalności, no, ale jest też różnica w mentalności między protestantem a katolikiem, między ateistą, między Żydem i w ogóle między programistą a sprzątaczką też jest różnica w mentalności. Właśnie to o to chodzi. Te różnice w mentalności
między tobą
tworzą
i twoją
fajne
babcią?
Społeczeństwo. Pewnie. Bardzo duża różnica w mentalności. Ale nie wiem dlaczego jakaś mentalność ma być gorsza, albo na tyle gorsza, że nie może niczego dobrego wnieść do mentalności innych. Enklawa to też jest zbiór najróżniejszych mentalności.
Bo ci, co mają tą przeważającą mentalność, boją się, że ta inna mentalność ich zaleje, wyprze i się rozpanoszy.
40 milionów boi się 2000. No to mówiłem na początku, to jest po prostu banda pieprzonych tchórzy wszyscy, którzy nie mają najmniejszej wiary w wyższość swojej kultury, rasy i w ogóle wszystkiego i boją się po prostu takiej nic nieznaczącej garstki ludzi, że co, zażyją cały kraj, że będą mieli taki wpływ. To po prostu jeżeli wasza kultura, ludzie, co się boicie, jest tak naprawdę gówno warta, to po co jej bronicie? To może przyjdźcie na ten islam w takim razie, jak on jest tak silny, a wy tacy słabi. Że w 2000 osób nie możecie sobie z jednym poradzić gościem i przekonać go do tego, że fajniej jest mówić po polsku i że może ten Jezus mówił fajniejsze rzeczy niż Mahomet, no, albo co tam jeszcze sobie chcecie.
Wiesz co, może... chyba problem polega na tym, że właśnie Polacy czy ogólnie Europejczycy uważają, że ten tłum imigrantów to jest już taka zorganizowana grupa, która już po prostu już wszystko tu rozpracowała i tylko wbiegnie ten 2000, bo wiesz, tak naprawdę organizacja dużo robi.
Oczywiście.
No, no a przecież oni tak naprawdę to jest banda nieznajomych dla siebie ludzi.
Nie no, może oni tam nalotami i napadami armii może się organizowali cały czas, żeby podbić Europę.
Tak.
To są tak bardzo inteligentni ludzie.
Ale mi się wydaje, że chyba to trochę, może nawet ludzie się do tego sami przed sobą do tego nie przyznają, ale tak z tyłu głowy im właśnie tak ciągle w podświadomości tkwi, że to jest pewnie jakieś taka jakaś 2000 armia.
To jest
zorganizowana.
Armia. Wiecie, ile to jest 40 milionów ludzi w porównaniu z 2000? No, to no. Dużo, tak. Mówię, przypada 1 na 20 tysięcy osób. Więc to jest, ja nie wiem w ogóle, po co tyle dyskutować i się tego badziasz? No, nawet 20 tysięcy to jest nic. No, więc widzicie. Tak sobie pogadaliśmy, ale można komentować będzie pod tą audycją, bo to nagranie będzie na enklawa.net, no nie?
Ola? Tak.
Jak ci się, Ola, podobało? W ogóle to jest eksperymentalna audycja, pilotowy odcinek, co tydzień będzie albo nie będzie. Będziemy się tu dogadywać. Będziemy się więcej kłócić.
Tak, będziemy się dogadywać.
I kłócić.
No.
Mi brakuje
i jeszcze się dogadamy, jak nam poszło dzisiaj.
Jak nam poszło?
Nie wiem.
Jak się poszło?
Chyba spoko jakoś w miarę. Nie wiem.
Masz stresa?
Teraz już nie.
Spociłaś się?
Nie.
Wymiotowałaś wielokrotnie tutaj z nerwów.
Nie, a było słychać?
Nie. Dobrze. No to piszcie, no. Jak wam się ten pilocik podoba i to będzie fajny program, taki w towarzystwie i z takimi różnicami mentalnymi, to piszcie. A jak chcecie, żebym wywalić mentalność Oli stąd, że ona nie pasuje do nas, do naszego kręgu cywilizacyjnego enklawy, to ja ją wyrzucę oczywiście za granicę i
tak,
pójdzie
do
słuchaczy.
Pysk.
Na zbity pysk. No, więc za tydzień...
Czyli to będzie oznaczało, że się nie dogadałam ze słuchaczami.
No nie dogadałaś się ze słuchaczami może, ale to się jeszcze okaże. Dobra, no to może do za tydzień, co?
No dobra.
Koniec?
To do usłyszenia.
Pa.
Cześć.